Chciałam dzisiaj się dzielić czymś takim, co po prostu nazwałam sobie objawienie Boże, tak? Czyli tak chciałam mówić dzisiaj o rzece Bożego objawienia. Wierzę, że to jest coś, co jest na ten czas i ten początek tego kazania potraktujcie jako po prostu takie coś do życia każdego z was, tak? Bo kiedy modliłam się, wiecie, Bóg mi na okrągło podawał ten fragment z Ezechiela, 47 rozdział, pamiętacie? O rzece objawienia, która przychodzi, tak? O rzece życia, tak? Ona też jest wymieniona w objawieniu, jak pamiętacie, w 22 rozdziale Jan o niej pisze, tak? I wszędzie mówi o rzece, która wypływa, wszędzie mówią o rzece, która wypływa sprzed tronu Bożego, tak? Która wypływa przed tronu Bożego i niesie życie. Wiesz, ja długo się zastanawiałam, jak to jest po prostu, że ta rzeka po prostu jest, że tak powiem, wszędzie, gdzie ona się pojawia, tam pojawia się życie. Ale ponieważ dawcą tej rzeki jest ten, który siedzi na tronie, tak? Ten, który po prostu daje to objawienie, to w każdym momencie naszego życia, kiedy my przychodzimy do tej rzeki objawienia, w naszym życiu pojawia się życie, wiesz. I powiem wam, że to jest ciekawe, że tam jest bardzo fajnie napisane, że na obu brzegach potoku, tak, czyli raz ona jest nazywana potokiem, ale kiedy jest zmierzona, to się okazuje, że to jest tak głęboki potok, że my musimy w nim pływać, żeby w nim pływać, tak? I że na brzegach tego potoku rosną różne drzewa owocowe, ich liść nie wiednie i owoc nie wyczerpie się co miesiąc, będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni, owoc ich jest pokarmem, a liść na lekarstwo. To mamy w Ezechiela 47:12. I wiecie, ja tak kiedy o tym sobie myślę, to przypomina mi się coś, co dostałam od Pana Boga gdzieś na początku swojego zbawienia, kiedy byłam na takim obozie chrześcijańskim na Kaszubach. I wtedy po prostu pamiętam, że myśmy pływali w takim jeziorku, które było takim śródleśnym jeziorem i ono wydawało się takie bardzo głębokie. Ja tak chodziłam, bałam się wejść głębiej, myślałam, może tam są jakieś korzenie, może tam jest coś takiego, co spowoduje, że mogę się przytopić, chociaż wiecie, z reguły dobrze pływam, to jak przychodzę, mam wejść na taką głębię, to nie jest dla mnie łatwe. I kiedy tam chodziłam i chodziłam po kostki, to czułam, jak Duch Święty mówi mi, czemu chodzisz tylko po kostki? Zanurz się głębiej, chodź po kolana. I kiedy weszłam po te kolana, to po prostu to on mi mówił, wejdź głębiej, wejdź jeszcze dalej i po prostu wejdź jeszcze głębiej. Ja weszłam po uda i już tak zaczęłam, weszłam po uda i zaczęłam pływać, jakbym była cała zanurzona i po prostu i słyszę, jak on do mnie mówi, wejdź głębiej. Ja sobie myślę, przecież jestem już głęboko i weszłam jeszcze głębiej i w końcu poczułam to miejsce, w którym totalnie straciłam pewność dla moich nóg. Czyli straciłam taką możliwość kontroli tego, tak, nogami i pode mną była tylko głębia, zimna głębia, nie? I on wtedy powiedział mi, to jest to twoje miejsce, tu masz zawsze przychodzić. I wiesz, i jakby przypomina mi się inna historia, kiedy pojechaliśmy na przebudzenie do Toronto, na przebudzenie na Florydę i wybrałyśmy się jeden dzień nad morze, żeby odpocząć. I pamiętam, że weszłam do tego morza, ja nie lubię, wiecie, się opalać, więc siedziałam w tej wodzie i tak poczułam, żeby wejść dalej, pójść na głębię. Ale patrzę, ta głębia taka, wiecie, taka zasłonięta takimi płotami, nie? I ja przy tym płocie pływam i myślę sobie, czemu ci Amerykanie tam tylko przy brzegu, wiesz, po kostki, po kolana. A później pomyślałam sobie, no tak, tam są rekiny. Ale już wtedy pływałam po uda. W każdym razie, wiecie, ja wierzę, że tata po to wylewa tą rzekę przez swojego tronu, żebyśmy naprawdę mogli się zanurzyć w niej bardzo głęboko. On nie chce tego, żebyśmy chodzili tylko po kolana. I wiecie co, to my myślimy, że tam są rekiny. My myślimy, że tam jest niebezpieczeństwo. Ale kiedy ta rzeka wypływa sprzed jego tronu, to nie jest rzeka niebezpieczna. To jest rzeka, która może dać nam objawienie do naszego życia. Ta rzeka zawsze niesie życie. Ona nie niesie śmierci. Drzewa, które rosną nad nią, owocują. Owocują po prostu i to owocują każdego miesiąca. Pamiętam po takim dosyć znaczącym wiatrołapie, przyjechałam do Warszawy, poszłam na targ warzywny, gdzie zawsze chodzę. I patrzę, to już było, wiecie, to już było, jesień się zaczynała, patrzę, truskawki są. I pamiętam, że wtedy tak sobie myślałam, że u nas te truskawki są tylko raz w roku. I wiesz, i rozmawiam z tą starszą panią, która sprzedaje, zresztą ona do tej pory sprzedaje te truskawki. I ona mówi do mnie, ja mówię, co to, truskawki jesienią? A ona, wie pani co, no taka nowa odmiana jest. I te truskawki rosną, rosną, rosną aż do mrozów, nie? I mówi, i wtedy dopiero znikają. I ja pomyślałam sobie, wow, ale się zmienia. Wtedy tak sady były w owoce mocno wysypane. I ja myślę sobie, coś nadchodzi od Boga, coś nadchodzi od Boga, nadchodzi od Boga zmiana. I wiecie, ja na tym targu jestem raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu, bo dosyć dużo warzyw jemy. I wiesz, i dzisiaj, znaczy w tym tygodniu znowu poszłam na ten targ i rozmawiam z tą panią. Wiecie, to już jest starsza pani i starsi ludzie opowiadają te same historie. Dlatego ja też wam opowiadam te same historie. W każdym bądź razie poszłam na ten targ, rozmawiam z tą panią i tak sobie myślę o różnych rzeczach i ta pani do mnie mówi, wie pani, bo teraz jest taka nowa odmiana. Ono wydaje cały rok owoc, aż do pierwszych mrozów. I wiesz, i mnie uderzyło i pomyślałam sobie, tato, ty chyba też chcesz zahodować wśród nas taką nową odmianę. Nową odmianę, która wydaje owoc cały czas. Nie ma owocu, który Bóg chce, żebyśmy wydawali raz w roku, raz na kilka lat. Nie ma owocu, który Bóg chce, żebyśmy wydawali dwa razy w roku. Bóg chce, żeby ten owoc był wydawany co miesiąc, żeby on był wydawany w każdym miesiącu, żeby ten owoc był trwały. I wiecie, ja wierzę, że kiedy my zanurzamy się w rzece wody żywej, to ten owoc w nas jest wydawany. I wiesz, ja wierzę również, tam jest napisane, że są liście, tak, które służą do uzdrowienia. Tak? I ja chciałam się Ciebie zapytać, chciałam Cię sprowokować i powiedzieć do Ciebie, czy Twoje liście służą do uzdrowienia. Czy Twoje liście uzdrawiają innych? Jeśli Twoje liście nie uzdrawiają innych, Ty potrzebujesz rzeki objawienia, potrzebujesz rzeki wody żywej, Ty potrzebujesz dojść do tronu Bożego i zacząć się zanurzać w tej rzece bez obawy, że coś się tam stanie, bez obawy. To nie jest amerykańska rzeka z rekinami, czy raczej morze. To jest rzeka wody żywej, ona wypływa spośród tronu Bożego. I wiesz, ja wierzę, że Kiedy Ezechiel o niej pisał, wiesz, mierzył tą rzekę i obmierzał tą rzekę, to on mówił o tym, że w naszym życiu jest coś takiego, że Bóg pragnie zanurzyć nas w większej miarze Bożego objawienia, abyśmy naprawdę mogli chodzić w Jego wolności. Amen. Nie ma wolności, amen, bez Bożego objawienia. Jest tylko coś, co udaje Bożą wolność, kiedy to i może możemy naprawdę długo w niej chodzić, ale prawda jest taka, że jeżeli tylko wyciągniemy nasze nogi znad tej rzeki, amen, i chodząc w takiej pewności naszej własnej siły, naszej własnej mocy, tak, to nagle się okaże, że tracimy grunt pod nogami, tak? Jeżeli natomiast jesteśmy zawsze zanurzeni w rzece wody żywej, to okazuje się, że naprawdę nigdy nie tracimy gruntu pod nogami. I wiesz, ja sobie przypominam też tą rozmowę, ona mi ostatnio tak chodzi przez ostatni miesiąc, rozmowę Jezusa z Samarytanką, pamiętacie ten fragment, tak, kiedy Jezus przyszedł przy studni i przysiadł. I wiesz, dla mnie to jest fajne, że Jezus przysiaduje w różnych miejscach. Przychodzi do tego miejsca i siada, tak? I czeka. I siada i czeka. On jest przed nami. On przychodzi przed nami i mówi do nas, zanim my tam przyjdziemy do tego miejsca i zanim do tego miejsca dojdziemy. I on już jest gotowy, aby przychodzić ze swoim objawieniem do naszego życia, tak? On się nie spóźnia. On przychodzi, zanim my będziemy. Za każdym razem tak się dzieje. On tutaj przyszedł, usiadł, tak? I wiedział, że przyjdzie tam Samarytanka. I Samarytanka przyszła i on do niej powiedział, żeby ona dała mu się napić. Pamiętacie na pewno ten fragment, tak? O tym czytamy na przykład w Ewangelii Jana, tak? I Jezus mówi do niej, kiedy ona mu mówi, ale czemu ty ode mnie chcesz wody, tak? I on w pewnym momencie, nie chcę całości czytać, mówi do niej, lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, a woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego, panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. I wiesz, ona na pewno myślała w taki normalnie ludzki sposób, tak? Ona tam przychodziła czerpać, nieraz pewnie nie chcieli jej dopuścić, tak? Była Samarytanką, tak? Więc przenosiła różne prześladowania, a teraz nie dość, że Żyd przyszedł i chciał, że Żyd przyszedł i usiadł przy studni, to jeszcze chciał, żeby ona dała mu wody, tak? I w końcu powiedział, to ja ci dam tej wody, więc ona tak mówi, kurczę, no czemu nie? Jak mogę z tego skorzystać, tak, i mogę się napić tej wody, to po prostu, to ja chcę tej wody. Chcę tej wody, abym więcej nie mogła pragnąć. I wiesz, my czasami, kiedy mówimy do Boga, że ja chcę tego, co Ty chcesz, to nie wiemy po prostu, z czym to się wiąże. Nie wiemy, jak to wygląda, tak? Nie wiemy, że to objawienie niesie ze sobą ataki, że to objawienie niesie ze sobą ciężary, tak? Ale że w tym wszystkim On jest z nami, tak? I ona, wiecie, tutaj powiedziała takie słowa, tak, że dobra, to ja chcę tej wody, ja nie chcę tu więcej przychodzić czerpać, ja chcę jej od Ciebie, tak? I wtedy Jezus zaczął tą rozmowę z nią, tak? zaczął tą rozmowę z nią, ona mu zaczęli całą konwersację i wiecie, tam było, kiedy on jej zapytał, a ile ty masz mężów, tak, i ona mu powiedziała, mówi, no nie masz żadnego i tak zaczął coraz głębiej wchodzić, nie? I w końcu ona zaczęła, jak on zaczął wchodzić w głębiej w jej życie, to ona zrobiła to samo, co my. Od razu zaczęła z nim dyskutować, wiecie, o polityce. Nie? Od razu zaczęła mu przedstawiać takie sytuacje pod tytułem, a wy to tam składacie ofiary, a my to tutaj, wiesz. I my tak czasami też, kiedy spotykamy się z Jezusem i kiedy On przychodzi do naszego życia i chce coś powiedzieć do naszego życia, to my już Go odciągamy tam do jakichś miejsc, które dla nas są ważne i rzeczy, które my chcemy, żeby On przyniósł nas w tym objawieniu. Tak, i podobnie było w tym wypadku. Zobaczcie, ile razy przychodzimy do Jezusa, ile razy ludzie ze mną rozmawiają i przychodzą do mnie i mówią, Iza, Bóg nie odpowiada na moje pytania. A ja mówię, a jakie jest twoje pytanie? Co ty myślisz, że ja mam zrobić z tym i z tym? Ja mówię, no dobra, a może zapytajmy się Go, co On chce, żebyś ty zrobiła w tym momencie, tak? I to jest mniej więcej to pytanie, które powinniśmy zadać, tak? Czyli nie to, co się stanie w tym i w tym momencie, bo On czasami chce nam odpowiedzieć, ale czasami On po prostu odrzuca to pytanie i mówi, to nie jest ważne pytanie. Jest to wiele ważniejsze na dzisiaj pytanie do twojego życia i to Amen. Jest to pytanie, tak? Amen. I wiesz, i tutaj w tej rzece objawienia nasuwa mi się pierwsza rzecz, o której być może później powiem, ale teraz chcę ją tutaj nadmienić, że Jezus nie jest zainteresowany naszymi działaniami, On nie jest zainteresowany naszymi planami, On nie jest zainteresowany różnymi rzeczami, które nam się wydaje, że są ważne. To On układa te rzeczy według wagi, On układa te rzeczy według tego, co my powinniśmy zrobić. I naprawdę, jeżeli po prostu stracimy ten moment zanurzania się w spotkaniu z Nim, w objawieniu z Nim, to my stracimy to, co jest w tym momencie dla Niego najważniejsze. Tak, pamiętacie, kiedy Roland przyjechał do nas, on cały czas mówił do nas, słuchajcie, najważniejsze jest to, żebyście byli z Jezusem, żebyście mieli przebudzenie w waszym osobistym życiu, żebyście to wy byli dotknięci, żebyście to wy byli przebudzeni, żebyście to wy byli blisko Boga. Jeżeli wy będziecie blisko Boga, wtedy wszystkie inne rzeczy ułożą się dookoła, tak? Wtedy wszystkie inne rzeczy nabiorą zupełnie innych kształtów. I teraz tutaj, kiedy czytamy ten fragment, Jezus odpowiada tej Samarytance na to polityczne pytanie, mówi, kobieto, uwierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca, ale nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. To jest Jana 4 rozdział od 14 wersetu czytam, tak? Znaczy już jestem dalej. Ale gdy nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy będą Go czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. Jezus, o, Asia Kwiecień do mnie pisze, Jezus jej powiedział, ja, który mówię z Tobą, jestem, no właśnie sprawdzę zaraz, bo może jakieś słowo prorocze. Jezus jej powiedział, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim, tak? Czyli nie dość, że mówi o tym, że teraz powstaną prawdziwi czciciele, którzy będą czcić w duchu i w prawdzie, to że dalej jeszcze mówi, ja jestem tym, ja jestem tym, ja jestem Nim, tak? I ona, kiedy to usłyszała, to zrobiła coś bardzo dziwnego, bo poleciała do miasta i powiedziała do ludzi, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko. Ona nawet nie zauważyła tego, że po prostu... Kiedy ona powiedziała, tak, ja chcę tej wody, ja pragnę, bez totalnego poznania, co to znaczy. Ona nie rozumiała, słuchajcie, Samarytanka mająca wielu mężów, która nagle zadaje pytanie, a co jest prawdą, to nie jest kobieta, która naprawdę ma jakąś wiedzę polityczną, jakąś wiedzę religijną. Nawet duchową, religijną, tak? Zauważcie, ona miała kilku mężów. To nie jest zbytni przykład świętości, cnotliwości i po prostu świątobliwości, tak? Ona po prostu z tą samą swoją wiedzą spotkała się z Jezusem, który powiedział do niej, najpierw odpowiedział jej na to pytanie, później powiedział jej najpierw wszystko, później powiedział o czcicielach i te dwie odpowiedzi nagle spowodowały, że ona stwierdziła, że on jej powiedział wszystko. On jej powiedział wszystko. Co się stało? On ją po prostu zanurzył w rzece objawienia, zanurzył ją w rzece objawienia, zanurzył ją w rzece objawienia, zanurzył ją w rzece objawienia. Wiesz, kiedy ja sobie tutaj stałam i rozmawiałam z Jezusem, Jezus przyszedł do mnie i powiedział, ja Cię chcę teraz zanurzyć w rzece objawienia. Wiesz, ja kiedy tutaj stałam, Po prostu on przyszedł i zanurzył mnie w rzece i zaczął mnie zanurzać. Nie będę wam mówić ile, bo to jest moja prywatna sprawa, ale zanurzał mnie ilość razy. Zanurzał mnie i mówił, ja zwiększam twoje objawienia, abyś weszła w to, co jest dla ciebie przeznaczone. I ja wiem, że to jest coś, co dzieje się z każdym z nas, co robiliśmy potem, poszliśmy popływać. Okej? Ale ja wierzę, że to jest coś, co Jezus robi z każdym z nas, że teraz żyjemy właśnie w takich czasach, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby żyć bez objawienia. Teraz żyjemy w takich czasach, w których wszystko jest poruszane, w których wszystko się przesuwa. Jeżeli my chcemy na te czasy patrzeć poprzez naszą mądrość, tak? Poprzez naszą czy świętobliwość, czy świątobliwość, tak? Czy inne rzeczy, tak? Tego typu, to my naprawdę nie będziemy widzieli prawdy. Tylko Jezus wie, jaka jest prawda i tylko Jezus wie, jak my musimy się poruszać w tym wszystkim dookoła, co się dzieje, tak? Dlatego, że to jest czas wielkiego żniwa, ale jeżeli my nie otworzymy naszych oczu, nie będziemy patrzeć na te żniwo, tak? Nie będziemy go przyciągać, nie będziemy go wzywać, nie będziemy chodzić w tym objawieniu, to my go nie ujrzymy, tak? Więc ja pytam się ciebie, co ty przyciągasz, tak? Czy masz w sobie te liście służące do uzdrowienia? Czy ty uzdrawiasz innych, kiedy twoje usta się otwierają? Czy ty przeklinasz innych, kiedy twoje usta się otwierają? Wiesz, ja ostatnio po prostu rozmawiałam sobie właśnie z Aśką i tak doszłyśmy do wniosku, czemu tyle wstawienników jest tak chętnych do mówienia, tak niechętnych do modlitwy? Przecież nazywają się wstawiennikami, nie? I doszliśmy do wniosku, że my wszyscy powinniśmy być ludźmi, którzy są chętni do tego, aby ogłaszać dzieła Boże, aby ogłaszać to wszystko, co dzieje się w rzece objawienia, aby zamykać nasze usta, wtedy, kiedy mówimy, kiedy są mówione złe rzeczy i chyba, że mamy to przekonanie od Pana, że mamy to zrobić, tak? Tylko znowu moje pytanie jest takie, czy to przekonanie od Pana wychodzi wtedy z Twoich ust, kiedy Ty spotkałeś się z Jezusem, Jezus Ci powiedział, że masz te rzeczy zrobić, tak? Bo dla mnie to jest znaczenie. Dla mnie ma to znaczenie, czy Ty byłeś właśnie w rzece objawienia, wychodzisz stamtąd i wiesz, że masz coś powiedzieć, tak? Ja wiem, że kiedy po prostu wchodzę w taką rzekę objawienia, to Jezus wiele razy mówi do mnie rzeczy, których ja wcale nie chcę zrobić, których ja wcale nie chcę powiedzieć, których ja wcale nie chcę ogłosić, tak? Ja bym wolała nie skupić się na tym, co On chce, żebym ja teraz zrobiła, ale wiem, kiedy wychodzę stamtąd, że taka jest konieczność, że ja właśnie teraz mam to powiedzieć, że ja muszę to powiedzieć i muszę być wierna temu, co On chce. I wiesz, ja wierzę, że takie coś jest potrzebne każdemu z nas, więc my potrzebujemy przychodzić do Niego i mówić, ja pragnę. Potrzebujemy przychodzić do Niego, mówić, ja pragnę Ciebie, ja pragnę Twojego objawienia, ja pragnę Twojego życia, ja pragnę tego, co Ty chcesz mi pokazać. I widzisz, Dzieje Apostolskie 2:17, pamiętacie, tam jest ten fragment o wylaniu ducha i jest napisane, że i stanie się w ostatnich dniach, mówi Bóg, że wyleje z mego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny, tak? I ja po prostu, kiedy czytałam ten fragment ostatnio, to zdałam sobie z tego sprawę, o czym on mówi. On mówi o tym, że objawienie będzie wszechobecne i wszechdostępne, tak? Jeśli jesteś starcem i mówisz, ja nie prorokuję. Ja mówię, dobrze, ale miej sny. Tak? To jest ten czas. My tak myślimy, no tak, ci będą mieli to, tak? A tutaj jest napisane wyraźnie, na synów i córki, tak? Wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, tak? I młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny. Wiesz, ja uwielbiam, kiedy jesteśmy w trakcie bitwy, kiedy mam taką swoją grupę, wiesz, ja to się śmieję, że to jest taka grupa komandosów i oni przysyłają mi różne słowa. Ja sobie te słowa kładę i myślę sobie, wow, te słowa do siebie pasują. My się nie kontaktujemy ze sobą, później przychodzą te słowa i one do siebie pasują. I wiesz, jest coś szczególnego w rzece objawienia, bo ona nas łączy. Jeżeli my wszyscy przychodzimy do rzeki objawienia, to ona potrafi nas złączyć. Ona potrafi pokazać nam przyszłość. Wiesz, ja wam powiem, w tym czasie, w którym jestem, ja bardzo mocno po prostu skupiam się na tym, żeby po prostu szukać Bożej obecności i Bożej chwały. Ja widzę, że w różnych momentach, po takich bitwach, które przechodzimy, naprawdę człowiek słabnie, tak? I wtedy trzeba go przenosić. Trzeba go przenosić dalej, ale słuchajcie, my nie możemy w naszym życiu zapominać o rzece Bożej obecności i Bożej chwały, do której my jesteśmy powołani. Wiesz, ja ostatnio znalazłam taką, wiesz, babkę, której słucham. Wow, mówię, ona myśli jak ja, ona mówi tak jak ja. Ja kocham ją, ja kocham jej słuchać po prostu. Ona śpiewa, ja nie będę śpiewać, dzisiaj nie mam głosu, ale ja też śpiewałam, będę śpiewać, tak? Dlatego, że ja wierzę, że to jest taki czas, którego my nie możemy ominąć. My jesteśmy zrodzeni na tą godzinę, na ten czas. My nie jesteśmy zrodzeni do tego, żeby pracować, my nie jesteśmy zrodzeni do tego, żeby wychowywać dzieci, my nie jesteśmy zrodzeni do tego, żeby się żenić, my nie jesteśmy zrodzeni do tego, żeby się rozwodzić, my jesteśmy zrodzeni sprowadzeni do tego, żeby żyć w rzece objawienia, a wszystkie inne rzeczy są tylko dodatkiem. Jeżeli my zapomnimy, co jest prawdą dla naszego życia, my naprawdę będziemy zagubieni. My naprawdę jesteśmy, słuchajcie, ja jestem w stanie tak się zagubić w mojej pracy. Ja wracam i po prostu nie wiem, na jakiej planecie żyję. Po prostu myślę sobie, co jest prawdą, czy ta rzeczywistość ludzi, z którymi pracuję, którzy są chorzy, czy moja rzeczywistość. I muszę włazić w rzekę objawienia i przeważnie albo śpiewam wracając samochodem, albo modlę się wracając samochodem, albo śpiewam, modlę się i płaczę wracając samochodem. I wiesz, i oddaję tych wszystkich ludzi i myślę sobie do nich, ha, wszyscy mówią, że wy nie będziecie uzdrowieni. Cudownie! A ja właśnie przyjdę do sali tronowej i będę przynosić każdego z was, tych, którzy właśnie się rozwodzą, tych właśnie, którzy są chorzy. I będę wołać do Jezusa, żeby On was uzdrowił. Amen. Wiecie? I ja widzę zmiany w tych ludziach. Amen. Widzę zmiany w tych ludziach, bo widzę ich nawrócenie. Kobieta, która była w ciężkiej depresji, która nie mogła z niej w ogóle wyjść, przychodziła na lekach do mnie na głębokich dawkach, jest obecnie nowonarodzona, musiałam skończyć terapię, bo nie dało się z nią gadać. Ponieważ kiedy z nią siedziałam i pytałam się, jak dzisiaj, jak ty się dzisiaj czujesz, jakie myśli ci towarzyszą, ona mówi, Jezus mnie kocha, On jest cudowny. Ja tego nie robię, kiedy pracuję, ja to robię, kiedy skończę, bo mam jeszcze 10 minut i mogę te 10 minut oddać i wtedy mogę z nią rozmawiać. I z nią kiedyś miałam rozmowy, kiedy jej powiedziałam, kiedy ona płakała i powiedziała, że mówi do Boga przez 10 lat i Bóg jej nie słyszy. Ja mówię, ty kłamiesz, bo ty nigdy nie poznałaś Boga. Jakbyś poznała Boga, to On by cię słyszał. I on tak tąpnęło, że 2 tygodnie później wylądowała na rekolekcjach, narodziła się na nowo i później mi tylko mówiła, leżę w mocy ducha, czy to jest dobrze? A później mówi, padłam pod mocą, czy to jest dobrze? Wiesz, jakie słowo mi dał Bóg, czy to jest dobrze? Ja mówię, poczekaj, teraz jesteśmy na terapii, 10 minut będzie mieć potem. Wiesz, ale prawda jest taka, że musiałam niestety skończyć zarobkowania, musiałam zostawić tą kobietę, bo jest tak cudownie przemieniona, na nowo narodzona, jest tak cudowna, po prostu ma takie dary, ukradła mi jakieś dary, ona widzi, słyszy i w ogóle. Ja lubię do niej dzwonić, bo ona się dzieli różnymi objawieniami ze mną. Ona zanurzyła się po prostu pod same uszy w rzece objawienia. I naprawdę Bóg ją z tego wyniósł po prostu. To była Jego wola. Jego, ona była jak ta Samarytanka, która usiadła ze mną przy tej studni. I kiedy jej powiedziałam, że jest coś więcej, to ona uwierzyła mi, że jest coś więcej i wlazła do tej rzeki. I ja mówię do ciebie, uwierz, że jest coś więcej. Uwierz, że jest coś więcej. Przestań żyć życiem, którym teraz żyjesz. Zacznij żyć nowym życiem, do którego zostałeś powołany. Bez względu w jakim miejscu życia byłeś, bez względu w jakim miejscu życia... w jakim miejscu życia się poruszałeś. Ja wierzę, że każdy z nas potrzebuje takiego objawienia, wiesz, ja bardzo lubię ten fragment dotyczący Pawła i jego spotkania z Jezusem. I powiem ci, że to jest fragment dla wszystkich po prostu tych, którzy są tacy zapracowani w tym, co robią i tacy pewni, że w tym, co robią, po prostu wszystko jest dobrze, tak? I przychodzi taki moment, że ty jedziesz po prostu do następnego miejsca, tak jak Paweł jechał do Damaszku, tak? Że spotkał się z Jezusem i wiesz, tak jak my wiele razy powtarzamy, spadł z konia. Coś się stało i on spadł z konia i zobaczył, że nie jest taki silny, że nie jest taki mocny i nagle się okazało, że to zderzenie z podłogą spowodowało u niego takie jakby tąpnięcie całym objawieniem, które przez lata miał. I wtedy pojawił się Jezus i powiedział mu, pojedziesz tam, spotkasz tam człowieka, stracisz wzrok, tak? I Paweł totalnie stracił wzrok, tak? I wiecie, ja wierzę, bo to jest jeden z punktów, które będę mówiła, dlatego teraz nie będę dalej tego ciągnęła, ale ja wierzę, że również w naszym życiu są te tąpnięcia, tak, które Bóg wykorzystuje, żebyśmy zobaczyli, że nie jesteśmy w rzece objawienia, że my naprawdę jesteśmy gdzieś na boku. Ja wiem, że to jest łatwo, wiesz, ten film Matrix, pamiętacie film Matrix? Dla mnie to jest taki po prostu film, ja po prostu co jakiś czas, jak słyszę nad swoim głową, aha, Matrix, to już wiem, co Duch Święty do mnie mówi, że ja po prostu wracam do kotletów, wracam po prostu do leżenia na trawie, że ja już jestem zmęczona, zmęczona walką, zmęczona tymi wszystkimi rzeczami, więc myślę sobie, podłącz mnie znowu do Matrixu i idę tutaj, gdzieś tam idę, wiesz, tego słucham, tamtego słucham i nagle wracam do domu i myślę sobie, Boże, jestem odstępcą. Wiesz, dobrze, że mam takie objawienie, ale prawda jest taka, że jak dłużej się będę zanurzać w tym, czyli dłużej będę kroczyć bez rzeki objawienia, to w końcu zapomnę o tym, że ja jestem odstępcą, tylko zacznę żyć tak, jak świat żyje, tak? Dlatego jest napisane w liście do Rzymian, tak, żebyśmy nie chodzili według modły ducha tego świata, tak, który do tej pory działa w synach opornych. Tam jest, słuchajcie, tam jest ostrzeżenie dla nas wierzących. Tam jest powiedziane do nas, to nie jest napisane, wiesz, my tam czytamy, o, to jest do gejów, o, to jest do zboczeńców, o, to jest do takich, kochany, to jest do wierzących. Tak? To jest do wierzących, bo tam jest napisane, że władca tego świata rządzi, jest napisane, że ten, który rządzi w synach opornych rządzi. I Paweł pisze, wy nie chodźcie według modły tego świata, wy, którzy macie objawienie, nie chodźcie według tego. On mówi tam do nas i mówi do was, który mówi, To jesteście wy, którzy dostaliście objawienia. Jeżeli wy, mając objawienie, jeżeli wy prorokujecie, jeżeli wy chodzicie w cudach i znakach i wy się odwracacie, to jesteście dużo gorsi niż ci, którzy tutaj są wymienieni, tak? Czyli mówi, wy uważajcie, żebyście nie odchodzili od rzeki objawienia, żebyście nie odchodzili od tego, co Bóg chce, żebyśmy robili, tak? I widzisz, dlaczego my potrzebujemy tego, o, jeszcze jedna rzecz. To też jest bardzo ważne i to chciałam wam powiedzieć. Powiem wam dzisiaj wszystko, bo nie mówiłam 3 miesiące, także będziecie tutaj siedzieć 3 godziny. Powiem wam dzisiaj wszystko tak, jak Jezus powiedział Samarytance. Powiem wam dzisiaj wszystko. Powiem wam, ile macie mężów, ile mieliście żon i powiem wam później, gdzie macie święcić najwyższego i kto jest najwyższym, tylko nie powiem, że ja nim jestem, bo to by było zwiedzenie, ale będziecie wiedzieli wszystko na pewno po tym kazaniu. Wiesz, przypomina mi się Job. I myślę sobie po prostu, czytałam tyle razy tego Joba, byłam wychowana na tym Jobie, uczyli mnie, którzy z jego przyjaciół po prostu mówili źle, że tylko był ten jeden najmłodszy Elihu, który mówił dobrze, tak? A wszyscy pozostali po prostu zaczęli w pewnym momencie mówić tak złe rzeczy do Joba, tak? Czyli po prostu, wiesz, zaczęli mówić takie rzeczy trudne, które ten Job gdzieś sam nosił w sercu, które jego żona nosiła w sercu. Ta jego żona mu w końcu mówiła, drap się tą skorupą, siedź tam dalej, tak? Wszyscy po prostu tak się obrócili i wszyscy mówią, tylko ten Elihu po prostu był taki, że powiedział do nich, mężowie, bracia, no ja jestem najmłodszy, no ale wiecie, ja wam powiem, co naprawdę się dzieje, wiesz. I my też czasami mamy takiego Elihu. I on przychodzi i powie nam takie rzeczy naprawdę od Boga, że nastąpi, i myślimy sobie, kurczę, taki młody po prostu ma takie objawienie. I a później łapiemy go na tych jego, wiesz, przegięciach, na tym, że gdzieś tam coś tam grzeszy, że coś innego robi. I myślimy sobie, a taki Elihu, ja to jestem mądrzejszy po prostu, nie grzeszę tak głupio jak on. Tak? Ale Bóg przysyła takiego Elihu co jakiś czas do naszego życia, który ma nami tąpnąć i ma nami pokazać, czy my jesteśmy w tej rzece objawienia, czy nie. Dlatego, że nie jest napisane, że musisz mieć tyle i tyle lat, żeby mieć dostęp do rzeki objawienia. Mnie Bóg o tym powiedział, jak byłam rok zbawiona, tak? I wtedy mi już powiedział, wlatuj tam do tego głębokiego dołu, tam gdzie jest ta woda i tam masz cały czas siedzieć. I wiesz, ja tak zrobiłam i robiłam tak latami po prostu. Nie umiałam prorokować, uczyłam się. Przeczytałam, jak to robić, uczyłam się. Przeczytałam, jak mówić słowo języki, mówiłam. Ktoś mi powiedział, a ty wiesz, że można tłumaczyć języki? Ja mówię, tak, a jak to się robi? No, musisz tłumaczyć języki. Ja mówię, dobra, no to spróbuję wieczorem. I zaczęłam tłumaczyć języki. Wiesz, i tak się dzieje z nami, kiedy my rozumiemy, że to jest dla nas dostępne, że to jest dostępne dla każdego z nas, że to nie jest dostępne dla tych, którzy są dłużej wierzący, tylko dla każdego z nas. Ale musimy też zrozumieć, że w pewnym momencie, tak jak jest tutaj z tymi, którzy siedzieli przyjaciółmi wszystkimi Joba, tak? Że oni siedzą przy takim człowieku, który po prostu jest przez Boga wybrany, jest przez Boga powołany, ale dzieją się tam różne rzeczy, są niezłe ciężary, tak? My też żyjemy wśród różnych ludzi, powołanych, wybranych, tak? I w pewnym momencie siedzimy i wiesz, co się dzieje? Jeżeli nie mamy nóg w tej rzece objawienia, to my zaczynamy ulegać tej presji, która jest dookoła. Tak? Czyli my gdzieś tracimy taką naszą wolność ducha, bo jesteśmy pod wpływem pewnych rzeczy, tak? Czyli nasze nogi wyciągamy z rzeki objawienia, bo jesteśmy pod wpływem plotek, pod wpływem obmów, pod wpływem troski, pod wpływem zniechęcenia, pod wpływem zniewolenia, tak? Nie ma czegoś takiego, że jeżeli my przebywamy z ludźmi, którzy doświadczają konkretnych, trudnych sytuacji, to my nie stajemy się tak jak oni. Nie będę wam tutaj mówić przykładami, ja mam dużo ludzi, którzy przychodzą do mnie i później się okazuje niestety, że przez to, w jakim miejscu oni siedzą, co się z nimi dzieje, tak? Oni są bardzo przygnębieni, oni są bardzo zdołowani. Jeżeli ty nie chcesz być przygnębiony, ty nie chcesz być zdołowany, musisz być w rzece wody żywej. Musisz być w rzece wody żywej, bo to jest twój ciąg, to jest twoje życie. Tam jest ta woda, która nigdy w twoim życiu nie gaśnie, tak? Który cały czas powoduje, że jesteś napełniony, że jesteś nasycony, że jesteś pełny Bożej obecności. Że jesteś pełny Bożej obecności. Wiesz, ja czasami rozmawiam z ludźmi, którzy opowiadają mi o swoich, wiesz, przebywaniu w niebie, o swoim spotykaniu się z Jezusem i to jest świetne i mi się to podoba, a później sobie myślę, kurczę, ja też tak mam. Ja też tak mam, tylko nie lubię o tym opowiadać, czasami lubię. Ale po prostu myślę sobie, przecież Jezus jest nam dostępny każdego dnia. Ja wychodzę na spacer, szukam Go, On jest koło mnie, tak? Kiedy po prostu chcę się spotkać z Ojcem, rozmawiam z Ojcem i po prostu On jest koło mnie, tak? I ja sobie myślę, z kim się tutaj spotkać? Mówi, chciałabym się spotkać z Ojcem i spotykam się z Ojcem. Ostatnio, kiedy rozmawiałam z tatą, tata mi powiedział pokazał mi taką piękną dolinę, świetną po prostu, z winogronami, z ogórkami. Nawet pomyślałam sobie, wow, to wygląda jak nasze ogródki działkowe w tym miejscu, gdzie się wychowałam. I tata mi mówi, zobacz, jaka piękna dolina.
A ja mówię, no piękna, super, świetnie. A tata mi mówi, ale wiesz, że w tej dolinie też nie widać horyzontu tak, jak on powinien być widoczny. Ja mówię, no ale widać, no bo to jest dolina, piękna po prostu, pełna owocu, pełna po prostu nasion, pełna jabłek, gruszek, warzyw, tak? Ja mówię, widać horyzont. A tata mówi, nie, musimy się wspiąć na górze. Dopiero kiedy będziesz na górze, będziesz widziała, co naprawdę jest na horyzoncie, co naprawdę dzieje się na horyzoncie. Będziesz widziała, że tutaj nadchodzi wojna, że tutaj jest ocienienie, będziesz widziała to wszystko. I kiedy mnie zabrał na tą górę, faktycznie zobaczyłam, że moja perspektywa tej kochanej doliny się zmieniła, tak? Więc jakiejkolwiek dolinie jesteś, czy to jest dolina cienia, tak? Czy to jest dolina po prostu owoców, nie zatrzymuj się. Pamiętaj, że musisz wracać na wzgórze. Że musisz wracać na wzgórze, bo tam wszystko widać. Jeżeli nie siedzisz na wzgórzu, nie będziesz dobrze widziała. Nie będziesz widziała tego, co tata chce ci pokazać. Pamiętam, kiedyś miałam taką wizję anielską, ja nawet o niej pisałam. I tata mi pokazał, zabrał mnie do takiego miejsca, gdzie siedzą aniołowie, tak? I oni siedzieli i patrzyli się na ziemię. I ja się zastanawiałam, co oni tutaj robią. I w pewnym momencie zobaczyłam całą akcję, tak? Że oni, kiedy widzą człowieka, który jest w potrzebie, tak? To po prostu oni zlatują do tego człowieka i go osłaniają, kiedy on potrzebuje ochrony, wzmacniają, oni go podnoszą, tak? I Bóg mi powiedział właśnie ten fragment ze słowa, tak? O tym, że on szuka oczami po całej ziemi. On szuka oczami po całej ziemi, aby szukać tych, którzy szczerym sercem są przy nim. I wiesz, ja to kiedyś pamiętam przez lata, ten fragment uważałam jako fragment dotyczący o tym, że on szuka sprawiedliwych. I wtedy on wybiera tych sprawiedliwych. Nigdy nie, po prostu nie miałam w swoim sercu tego, to czego tata mi tam objawił, że on szuka tych, których musi wspomóc, że on szuka swoich dzieci, tych, którzy szczerym sercem są przy nim. On szuka ich po to, żeby ich wspomóc, bo jest inny fragment, który mówi, że on nie pozwoli, aby cierpiał sprawiedliwy. On jest blisko nas każdego dnia. On jest blisko nas każdego dnia i dlatego chce, abyśmy kroczyli w Jego objawieniu. Więc jeżeli nie chcesz być jak przyjaciele Joba, to pamiętaj, że potrzebujesz chodzić w rzece objawienia. Bo jeżeli nie będziesz w niej chodził, to nieprzyjaciel zawsze będzie chciał ci objawić swój plan. Zawsze będzie ci chciał pokazać to, co on chce, żebyś widział. Wiesz, ja po prostu, naprawdę dla mnie ten Matrix, tak samo po prostu Władcy Pierścieni, ja wiem, że w niektórych kręgach mówi się, żeby tego nie oglądać, ale dla mnie ten moment, kiedy Gandalf podsumowuje Sarumana i mówi dla niego, wiesz, on się za dużo naoglądał, nie? On się za dużo naoglądał tam, gdzie nie powinien oglądać, on w pewnym momencie stracił nadzieję na przyszłość. I wiesz, diabeł uwielbia pokazywać nam za dużo. On uwielbia nam pokazywać umarłych, on uwielbia nam pokazywać wojny, on uwielbia nam pokazywać tych, którym się nie udało, on uwielbia nam pokazywać rozpady małżeństw. Wiesz, ja mam taką panią, która bardzo cierpi na różne nerwowe rzeczy i ona mi ciągle opowiada, jak wielu małżeństwom się nie udało. Ja sobie myślałam, no w tej perspektywie to na pewno pani się też nie uda. I wiesz, ale ja widzę, w jakiej ludzie żyją perspektywie. Jeżeli oni są niewierzący, to tam, wiesz, pal 6. To oni muszą pójść jak ta Samarytanka do studii. 6666. Ale jeżeli po prostu, no i co teraz, do czego ty mnie namówiłeś? Teraz to kazanie pójdzie w Polskę i będzie po prostu o tym, co ja opowiadam. No dobrze, spal licho, tak jak Eliasz spalił te licho razem z tymi kapłanami Bala. Spal to licho. Okej, okay, dobra. W każdym razie, o czym ja mówiłam? Mówiłam o tej kobiecie, ale mówiłam tak. I mówiłam, że podobnie jest z nami. Po prostu ktoś bardzo dba o to, żeby nam odsłonić prawdę. Bo prawda wyzwala. Ta prawda wyzwoliła już Adama i Ewę, także może wyzwolić również ciebie. Może cię wyprowadzić do drzewa poznania dobrego i złego, tak? Masz je już, kochany, masz to, możesz zrywać każdego dnia ten owoc, który Adam i Ewa zerwali, tak? I możesz wtedy chodzić według modły ducha tego świata, bo jemu o to chodzi, żeby dać ci takie objawienie, żeby cię zgubić. Więc nie tylko Bóg, który jest życiem, tak? Który woła do ciebie, zanurz się w rzece objawienia, daje objawienie. Również diabeł jest tym, który chce ci dawać objawienie tego, co się wydarzy, tak? Ale prawda jest taka, że cokolwiek on powiedział, to są też Boże obietnice. I jest też wierność Boga. I jest też to, co On nam powiedział a propos naszego życia. I wiesz, ja nie wiem, jak to się skończy, ja nie wiem, jak wiele rzeczy się skończy, ale wiem jedno, że my jesteśmy powołani, aby biec. aby biec bez znużenia, aby wydawać owoc, aby wydawać owoc, aby wydawać owoc. Wiesz, kiedy ja myślę o swoim życiu, to myślę sobie wiele razy, jakbym przeżyła 3 życia po prostu. Tyle się nacharowałam, ale myślę sobie, gdzie ten owoc? I myślę sobie, trzeba biec bez względu na to, jak się czujesz, co masz do zrobienia, dlatego że jest owoc. Ja wiem, że jestem prorokiem, więc ja inaczej działam jak wy i być może teraz zrzucam właśnie na was presję, ale nie będę jej ściągać z was dzisiaj. Chcę, żebyście z nią biegli, chcę, żebyście nią nieśli, dlatego że za każdym razem objawienie z czyjegoś źródła przychodzi do waszego życia. Przychodzi do waszego życia, aby dotykać wasze życie i zmieniać wasze życie w jakiś sposób, tak? I kiedy tracicie siły w waszym życiu, kiedy widzicie, że nie macie siły w waszym życiu, to ja po prostu pierwsza myśl, która mi przychodzi do życia, to sobie myślę, napatrzyliście. Moja koleżanka rozmawia ze mną, bardzo prorocza babka, i mówi do mnie, ja postaram się, żeby moje dzieci stąd wyjechały. Ja myślę, a ty razem z tym Sarumanem po prostu ciągle pod kołderkę do tej kuli zaglądasz. Nie? Słuchaj, jeżeli ty dostajesz takie objawienia, to skrótowo powiedziałam specjalnie, ci, którzy zrozumieli, to zrozumieli. W każdym bądź razie, jeżeli my sięgamy po objawienie rzeczy, które się dzieją i nie mamy Bożego spojrzenia, tak? Czyli nie mamy tego Bożego objawienia, co On chce zrobić, to my jesteśmy męczeni strachem. Jesteśmy męczeni niemocą, rzeczami, które są niemożliwe, których nie przejdziemy, tak? My musimy podnosić nasze oczy bez względu na to, co się dzieje i widzieć to, co Bóg chce nam pokazać, tak? Jeżeli my z momentu, że Bóg nam pewne rzeczy pokazuje, mamy powiedzieć nawet trudne rzeczy, tak? Trudne rzeczy dotyczące nas, dotyczące innych, dotyczące czegokolwiek, kraju, miast, tak? To my musimy mieć nogi założone w Bożym objawieniu. My musimy wyjść spod Bożego prysznicy i powiedzieć, dobra, powiem to. Okej? Jeżeli my tego nie robimy, my nie mamy siły. My nie zdajemy sobie z tego sprawy, że słowa są życiem. Słowa są życiem, słowa są życiem, słowa są życiem, ale słowa mogą być również śmiercią. Słowa mogą być również śmiercią, kiedy nie płyną ze źródła życia, a płyną ze źródła śmierci, więc trzeba uważać na objawienie, które przychodzi. Tak? Pamiętajcie o tym, że Eliasz po największym swoim zwycięstwie, które miał, tak? Po tym, jak Bóg spalił proroków Baala, wszystkich dostępnych, on usłyszał dwa słowa. Jutro umrzesz, wypowiedziane przez Jezabel, tak? Której on się wcześniej nie bał, której on się cały czas stawiał. I co zrobił? Uciekł, tak? Czyli my chodzimy w sile objawienia, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, że my musimy do niej wracać i być cały czas. Dlatego, że kiedy poruszamy się, jako ci, którzy są przez Boga posłani, również jesteśmy atakowani. To, co wam już mówiłam wiele razy. Nie wiesz, jakie jest twoje przeznaczenie? Nie wiesz, jakie jest twoje powołanie? Ile lat jesteś wierzący? 8 lat? Dlaczego nie wiesz? Ktoś na pewno wie. Niestety oprócz Boga ktoś na pewno wie. Ten, który przychodzi, aby niszczyć, wytracać, on wie. I on postara się, abyś nigdy do niego nie doszedł. Abyś nigdy tego nie wypełnił, tak? Więc potrzebujesz wejść do rzeki Bożego objawienia. Kto mnie tutaj po prostu prześladuje w imieniu Jezusa? Okej, dobra, potrzebujesz wejść do rzeki Bożego objawienia, bo tylko z tej rzeki Bożego objawienia będziesz w stanie wejść w te rzeczy, które Bóg ma dla ciebie. Ja ostatnio miałam taki moment, przez cały dzień myślałam o tym, co ja robię w moim życiu, gdzie ja idę w tym życiu. Jestem zmęczona, tyle mam obowiązków, tyle rzeczy do zrobienia. I kiedy w końcu będę widzieć to, co miałam zobaczyć? Wiesz, otworzyłam sobie książkę, którą znalazłam, zaczęłam czytać. I z tej książki ten człowiek zaczął do mnie krzyczeć, zaczął mówić. I ja myślę, kurczę, nie tylko Facebook mnie śledzi. Po prostu wszystkie te moje myśli, które miałam przez ten dzień, po prostu w tej książce mi ten człowiek odpowiedział na to wszystko i mnie przeraził, bo pomyślałam sobie, co za objawienie przez ten cały dzień ja przyjmowałam do mojego życia. Rozumiesz? I tak samo jest z nami. Albo przyjmujemy to, co Bóg chce, albo przyjmujemy to, co nieprzyjaciel chce, żebyśmy widzieli. Dlaczego potrzebujemy więc objawienia? Potrzebujemy objawienia, abyśmy wiedzieli, co i kiedy mamy mówić, tak? Bo kiedy nas będą prowadzić do synagog, my musimy wiedzieć, co będą mówić. Fajnie było, jakby nas do synagog prowadzili. Ale kiedy będą nas prowadzić na sądy, kiedy będą nas prowadzili, aby nas sądzić, tak? To my po prostu musimy wiedzieć, co mamy mówić. Rozmawiałam kiedyś z kobietą, ona prosiła mnie do modlitwy, powiedziała do mnie, wiesz, byłam na takim sądzie, na tym sądzie po prostu tak na mnie najechali, że zobaczyłam, że stracę wszystko, nie? I ja popatrzyłam na nią i patrzę na nią i mówię do niej, nie stracimy wszystkiego i ty nie stracisz wszystkiego. Już teraz uruchamiamy Bożych wstawienników i zobaczysz, że na następnym sądzie będziesz wygrana. Wiesz, mnie nie było, ja wyjechałam, wiesz, myśmy się wszyscy modlili, ona pisze, słuchaj, jest rozprawa, tak, ja pytam się, jak wyszła z tej rozprawy? Ona mówi, wyszła wygrana, Wiesz, i podobnie jest z nami. Jeżeli my będziemy wodzeni na sądzie, to mamy fragment, tak? Z Ewangelii Łukasza 12:11, który mówi: a kiedy będą was prowadzić do synagogi przełożonych i władz, nie martwcie się, jak i co macie odpowiedzieć na swoją obronę lub co macie mówić. Duch Święty bowiem nauczy was tej właśnie godzinie, co macie mówić. Duch Święty w każdej godzinie, w której idziemy przed sąd, w którym idziemy przez możnych, w których idziemy przez władców, On nas będzie uczył, abyśmy mówili to, co mamy mówić, abyśmy mogli stanąć w tym, co mamy zrobić, tak? Taki prosty fragment. Dlaczego jeszcze? Kiedy was będą pytać, tak? Kiedy was będą pytać w tych sądach o rzeczy niebiańskie, tak? O znaczenie snów i odczuć, a mogą was pytać, bo ludzie bardzo szybko przeskakują na takie rzeczy, wiesz, jak ludzie się dowiadują na przykład, że ty jesteś pastorem, tak? Oni za bardzo od razu wchodzą, a wiesz, co mi się ostatnio śniło, tak? Albo mówią, a wiesz, ja mam taką sytuację, tak? To jest trochę tak jak z tą Samarytanką, ona wprawdzie nie zobaczyła, że Jezus był pastorem, tak? Ale zobaczyła, że był tym, który wie i od razu postanowiła się go o wszystko zapytać. Podobnie jest z tobą, tak? To, co wam mówiłam, jak spotkałam tą kobietę, kiedy wychodziłam ze swojej pracy i ona tak zaczęła mnie pytać, tak, a co tutaj są terapie i w ogóle, ja mówię, tak, chrześcijańskie i w ogóle. I ona zaczęła dalej mnie pytać i mówi, o, wie pani co, bo ja mam takie problemy w swoim życiu, mam takie problemy, jestem prześladowana przez swojego męża, jestem bita przez swojego męża, to ja do pani przyjdę. Ja mówię, ale wie pani, my jesteśmy terapią płatną. Ona mówi, to ja nazbieram pieniądze, żeby do pani przyjść. I wiesz, ja już chciałam odejść, a ona do mnie mówi, ale pani mi jeszcze wszystkiego nie powiedziała. Ja tak myślę sobie, Boże, jakaś psychiczna kobieta na tyłach ośrodka mnie napadła, co ja mam teraz zrobić? Wiesz, a ona do mnie mówi, proszę panią, ja po prostu muszę jeszcze panią jedną rzecz zapytać. A ja mówię, a jaką, proszę panią, ja byłam bardzo miła dla niej, tak nie krzyczałam tak jak teraz. No, ale w każdym razie mówię, o jaką rzecz pani chciałaby mnie zapytać? Taka zdziwiona, ona mówi, proszę panią, bo w pani jest jakieś światło. Nie, ja bym chciała wiedzieć, skąd jest to światło. I ja sobie myślę, no nie, po prostu teraz też w ogóle to pewnie jakiś schizofrenik jest, widzi we mnie światło. Oni widzą w nas światło i słuchajcie, i nie mówmy im, że to jest nieprawda, tak? Bo naprawdę się rozchorują. Oni naprawdę wiele razy widzą. Pomóżmy im znaleźć to, kiedy oni widzą, a kiedy są oszukiwani, ale oni wiele razy widzą. I ona mówi, ja widzę w pani światło, co pani ma? I on, a ja do niej mówię, już taka zmęczona po 8 godzinach, mówię, no dobra, proszę pani, to ja pani powiem, musi pani sobie znaleźć wspólnotę, musi pani iść i narodzić się na nowo i poznać Jezusa, wtedy światło będzie z panią. Amen. Amen. I ona mówi, to ja nazbieram wszystkie pieniądze, żeby do pani przyjść. Więc kiedy my jesteśmy wodzeni, tak, to przez takie, wiesz, i to w takich momentach my sobie myślimy, Boże, jakim ja odstępcą jestem, że to ludzie mnie napadają na ulicy i mówią, świecisz, kobieto, świecisz, tak? I to jest ten moment, w którym zaczynamy się zastanawiać, tak? I zaczynamy myśleć o tym, gdzie ja mam wydać swój owoc, gdzie ja mam te liście, które mam dać, aby ludzie byli uzdrowieni, aby ludzie byli uzdrowieni, aby ludzie byli uzdrowieni, bo to jest jedyna możliwość, żebyśmy mogli docierać do tych, którzy tego naprawdę potrzebują. Więc kiedy będziemy wodzeni na sądy, to będą nam również pytać o rzeczy niebiańskie. Widzisz, ja sobie czytam o tym nie w Nowym Testamencie, ale w Starym Testamencie, kiedy jest powiedziane o Danielu, tak? 5 rozdział, 11 werset jest napisane, jest mąż w królestwie twoim, w którym jest duch bogów świętych, w którym się znalazło za dni Ojca Twego oświecenie, rozum i mądrość, jako mądrość bogów, którego król Nabuchadnezar, ojciec Twój przedniejszym między medcami i praktykarzami Chaldejczykami i wieszczami postawił. Ojciec Twój mówi o królu, o Danielu, dlatego iż duch obfity i umiejętności i zrozumienie i wykładanie snów i objawienie zagadek i rozwiązanie rzeczy trudnych znalazły się przy Danielu. Danielu, obudź się! Danielu, obudź się, Duch Boży w obfitości mieszka w tobie. Duch Boży w obietności i umiejętności zrozumienia i wykładania snów i objawienia zagadek, rozwiązania rzeczy trudnych znalazły się w tobie, Danielu. Potrzebujesz obudzić się i wiedzieć, że Bóg to złożył w tobie. Kiedy rano wstajesz i modlisz się, tak? Jak ja rano wstaję i modlę się, mam taki czas, kiedy wszyscy jeszcze śpią, a ja muszę cichcem wyjść, niestety to musi być przed 7, tak, a czasami musi być przed 6, tak, no, o 5 nie, do tego nie dochodzę, ja kończę o 10 pracę, także wiesz, ale po prostu kiedy rano wstaję i nikogo nie ma, to ja tam wchodzę i wiem, że tam czeka na mnie objawienie. I sobie śpiewam, chodzę, tak, szukam Pana Boga, patrzę, czy już jest Jezus, patrzę, co się dzieje, tak, ale wiem, że tam jest też objawienie dotyczących różnych ludzi. Tak, z którymi pracuję, z którymi się spotykam, których znam. Jeżeli ono tam jest, to ja je podejmuję. Tak? Dlatego, że wiem, że Bóg chce, żebym to zrobiła, tak? I to nie jest łatwe, kiedy masz strasznie dużo ludzi, bo czasami kogoś po prostu zawiedziesz i ktoś ci mówi, och, zawiodłeś mnie i ty myślisz sobie, pomogłem 10 tysięcy, ale jednego zawiodłem i co sobie myślisz, no biedny jest ten, którego zawiodłem, straszne to jest. Ale wtedy wiesz, że po prostu trzeba się modlić, żeby kto inny pomógł. Tak, że wiesz, że nie jesteś Mesjaszem, że nie masz siły, ale ja Ci życzę tego, żebyś miał takie momenty, że nie masz siły już do pomagania innym, bo tak, takiej dużej ilości pomagasz i ja nie mówię teraz tego, żeby się chwalić, rozumiesz, bo to nie o to chodzi, ja się nie chwalę, ale jak idę na spacer z tatą i tata mi mówi jeszcze to, wiesz, jeszcze to bym zrobił, to wiecie, jak mam odczucie. Od razu myślę, tu moglibyśmy posłać tego, a tu moglibyśmy posłać tego, a tu moglibyśmy posłać tego. Ale ja wiem, co zrobi tata. Tata rozszerzy mój kalendarz, ja nie wiem, jak on to zrobi i powie, tu się to zmieści. Jak ja mu tylko powiem, to jest świetny pomysł, tato. Zróbmy ten pomysł. Ostatnio cały czas tato przychodzi do mnie z jednym pomysłem. Ja mu mówię, już z założenia mówię, że to jest świetny pomysł. Mówię mu, że on jest świetny, że on mi się podoba, ja go biorę. A co zresztą? No resztę będziemy układać. W końcu to Bóg jest Bogiem czasu. Wiesz, że Bóg żyje poza czasem. Wiesz, że my też czasami możemy żyć poza czasem. Ja wiem, że to nie jest częścią natury niemieckiej, ale prawda jest taka, że możemy żyć poza czasem.
Popatrz sobie gdzie indziej
tam. Czy mamy tu jeszcze jakiegoś Niemca na sali?
Sami
Niemcy. Przyznajcie się, Zbyszku, tak niemiecko wyglądasz. Ja was tu wyłowię. Wszystkich. Okej, okay, dobra. Czyli po prostu...
Bóg jest poza czasem.
Bóg jest poza czasem. I czasami zabiera nas taką podróż, żebyśmy również byli poza czasem. Żebyśmy zobaczyli, że rzeczy wyglądają zupełnie inaczej, po prostu kiedy żyjemy poza czasem, kiedy jesteśmy w Jego Królestwie. Wiesz, ja czasami jak rozmawiam z Bogiem, to sobie myślę, Boże, minęło 10 minut czasu ziemskiego, a ja jestem taka zmęczona tą rozmową, jakbym 4 godziny rozmawiała, już mi na tyle pytań odpowiedział, tyle rzeczy mi pokazał, tyle rzeczy, już mnie nogi bolą od tego łażenia po tym niebie. I myślę sobie, Boże, przecież ja do pracy jadę. Patrzę, 10 minut minęło. Bóg jest poza czasem i czasami poza ten czas nas zabiera, żebyśmy mogli odetchnąć, odetchnąć, ok? Czyli po prostu mamy napisane o Danielu, który mówi o rzeczach niebiańskich, tak? Tak samo 1 Koryntian, tak? 2:10. Nam zaś Bóg objawił to przez Ducha, a Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boże, ale o tym będziemy jeszcze mówić za chwilę, tak? Objawienie zawsze przychodzi we właściwym czasie, ale to już jest inna kwestia, zgodnie z tym, jak ono jest potrzebne, tak? Dlaczego jest nam jeszcze potrzebne objawianie? Kiedy zbłądzę, to nie doktryna mnie uwolni. Kiedy zbłądzę z mojej drogi, tak? Czasami zbłądzamy naszej drogi, dlatego że po prostu grzeszymy, tak? Ale czasami błądzimy tak jak Paweł, tak? Który był bardzo gorliwy w tym, co robił, który był bardzo taki oddany w tym, co robił. Słuchajcie, jeżeli widzisz takiego gorliwca, takiego kogoś, kto jest bardzo oddany w tym, co robi, jest w jakimś swoim zwiedzeniu, to jest twoje miejsce, gdzie możesz dokładać liście objawienia. To jest twoje miejsce, gdzie możesz dokładać miejsce objawienia, wiesz. Ja mam takiego kolegę, on ma takiego tatę i ten tata był wieloletnim pastorem, przeszedł przez pewne takie bardzo trudne sytuacje związane też ze śmiercią najbliższych osób, tak? I kiedy przyszło takie przebudzenie związane ze znakami i cudami, to on się dorwał do tego filmu takiego, gdzie tych wszystkich takich przebudzeniowców po prostu określano, że oni są zwiedzeni w ogóle. I zaczął prześladować... Co?
Kundalini.
A, Kundalini. No, wiem, co niby to jest, ale odorwał się do tego filmu i oglądał te filmy, a później zaczął prześladować swojego syna, a ten syn ze mną pracował, w różnych miejscach robiliśmy razem i on zaczął to prześladować, a ten syn kochał to przebudzenie, a ten ojciec tego nienawidził, jeszcze to zwalczał i po prostu już nie wiedzieliśmy, co z tym wszystkim zrobić i on w końcu wziął i powiedział tak, wiesz co, ja usiądę z nim i przerobię z nim cały ten film po kolei, cały ten zwiedziony film, wiesz. Zaczął po kolei przekładać z nim, oglądali skąd to się bierze. Wiesz, wiele razy jak pracuje duch zwiedzenia, to ty możesz z człowiekiem rozmawiać, ale po prostu nic z nim nie robisz. Widzieliście ten film, tą książkę czytaliście, moją najważniejszą lekturę w życiu, Zastępy piekieł maszerują, Ricka Joynera. Tam jest pokazane, że jak ludzie są zwiedzeni, to są tak jakby przychodzą do dużego objawienia, a potem nie biorą płaszcza pokory, schodzą na dół i później diabeł na nich siada im na ramionach, tak? Tam on pokazuje, że to jest tak jak takie demony i one na nich wymiotują. Czym więcej ty po prostu do nich mówisz, tym więcej te demony do nich wymiotują. I czym więcej ty do nich mówisz, te demony wymiotują i nie chcą cię słyszeć, nie chcą cię słuchać. I on mówił, że tacy ludzie są pozamykani w takich obozach i diabeł już specjalnie ich zamyka, żeby oni nie dołączyli do armii. A my żyjemy w czasie armii, nie w czasie pojedynczych generałów, ale w czasie armii. A diabeł nienawidzi tych ludzi, bo oni kiedyś byli generałami, bo oni kiedyś byli znanymi ludźmi. On chce, żeby oni żyli w tych zamkniętych gettach, obrzygiwani przez demony, jak tylko słyszą słowa prawdy. I ten człowiek powiedział, mój tata nie będzie tam mieszkał. I zaczął do niego mówić, i zaczął do niego mówić. I ten tata powiedział, dobra, to ja posłucham. Ale i tak nie chciał go dalej słuchać. I wiecie co? Przesłuchał całego takiego nauczania, znalazł nauczanie bardzo prostego człowieka, który mówił, co to jest zwiedzenie. I powiedział tak, jak ja jestem zwiedzony, to ja teraz kładzę na siebie ręce i w imieniu Jezusa Chrystusa ja wypędzam tego ducha zwiedzenia. Zgadnij, co się stało. Ten człowiek wrócił do znaków i do cudów. Wrócił do szukania Boga, tak jak go szukał kiedyś. Dlatego, że 30 lat wcześniej to był człowiek, który był jednym z ważniejszych ludzi w tym przebudzeniu zielonoświątkowym w Polsce ze znakami, cudami. Diabeł go wykradł, ale Duch Święty zanurzył go na nowo w rzece objawienia przez miłość jego ojca, przez to, że jego syn, przez miłość jego syna, przez to, że syn zaczął go przykładać tymi liśćmi uzdrowienia, które miał i nie miał nadziei, ale kładł listek za listkiem i ten człowiek wrócił do swojego namaszczenia i swojego powołania. Więc jeżeli my podążamy za duchem, to jesteśmy w stanie dojść nawet do tych, którzy są w jakimś miejscu zwiedzenia. Ja nie mówię, że musimy marnować na to czasu, tak? Że po prostu musimy się tak na tym skoncentrować, że sami się zwiedziemy, tak? Bo to jest właśnie to, że jak ty idziesz do takich miejsc, to ty musisz wiedzieć, co masz mówić. Czyli to Duch Święty musi cię kierować w tym, co masz w takim miejscu mówić. Jeżeli wiesz, to korzystasz z rzeki objawienia i wiesz dokładnie, co i jak trzeba powiedzieć, tak? Czyli kiedy zbłądzę, to bycie w rzece objawienia, ono powoduje, że ja po prostu jestem w stanie z tej rzeki być wyrwany, wiesz. Jak ty go nie wyrwiesz, to... Tak. To jak ty go nie wyrwiesz, to Jezus jest w stanie go wyrwać. Tak się stało właśnie z Pawłem. Pamiętajcie o tym, że Paweł był człowiekiem, który wszedł w zwiedzenie. Wobec nowego przebudzenia, prawdziwego przebudzenia, objawienia Syna, które było. Ale jego serce było szczere. Jezus utrącił go z konia, to co wam mówiłam. Więc jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu, to możemy wołać do Jezusa i mówić do Niego, ja nie chcę być w błędzie, ja nie chcę iść w inne rzeczy, ale nie chcę się zatrzymywać. Mi się bardzo podobało to, co kiedyś Patty powiedziała, jak mieliśmy te seminarium uzdrowienia wewnętrznego Immanuel i mówiliśmy o spotkaniu z Jezusem. I ona mówi, kiedy spotkasz się z fałszywym Jezusem i On ci objawi, że jest fałszywy, to się nie koncentruj na tym, idź za prawdziwym. I ja tak pomyślałam sobie, ale... I pamiętam, że to mnie tak uderzyło i pomyślałam sobie, jak często my się koncentrujemy na tym, że my się pomyliliśmy, że my coś nie tak zrobiliśmy, że my w jakimś miejscu po prostu coś nie tak zrobiliśmy. I kto tego tak naprawdę chce? Jeżeli Bóg jest tym, który wybacza, to kto chce, żebyśmy odwrócili oczy od naszego odkrywania, od naszego pójścia za Nim i żebyśmy się skoncentrowali na naszych błędach? Kto tego naprawdę chce? Więc jeżeli my idziemy za Duchem Świętym i widzimy, że zrobiliśmy coś złego, to my możemy przyjść do Niego i powiedzieć Mu, my Cię przepraszamy. My Cię przepraszamy. My nie chcemy chodzić w tych lękach, w tych strachach, w tych odstępstwach, w tych wszystkich rzeczach, które do tej pory chodziliśmy, które do naszego życia przychodziło. My chcemy chodzić w Tobie, w Twojej rzece objawienia, bo tylko Ty jesteś dla nas, bo tylko Ty jesteś życiem. Okej, kiedy idziemy, ale tak samo, wiecie, co do mnie przyszedł kiedyś człowiek. Oczywiście, możecie powiedzieć do mnie w tym momencie, no tak, ale kiedy my zbłądzimy, czy kiedy my odpadamy, to bardzo często po prostu Słowo Boże jest tym, co nas przekazuje. Absolutnie wierzę w Słowo Boże. Ja jako prorok przez rok czasu miałam zamknięte drzwi po prostu do wszelkiego usługiwania proroczego nad moją głową, nad moim życiem, bo Bóg mi powiedział, że On chce mnie ukształtować na Słowie. Mówiłam wam, jak byłam w szkole biblijnej, nikt do mnie nie prorokował przez rok czasu. Ja powiedziałam, że to takie nudne, a Bóg mi powiedział, ale takie prawdziwe. Ja wierzę, że to nudne, prawdziwe jest, ma znaczenie, ale pamiętaj, że to Słowo musi być objawione. Słowo, które tylko słyszysz. My w Polsce wszyscy słyszymy Słowo, jesteśmy pełni Słowa. Ja rozmawiam z ludźmi, kiedy przychodzą do mnie, oni wszyscy znają Słowo, oni wszyscy wiedzą, co mają robić. Oni wszyscy, pamiętam, rozmawiałam kiedyś z człowiekiem, który mi powiedział, że on ciągle myśli tutaj, że gdzieś tu leży jakiś kawałek opłatka i on musi go ratować, nie? I ja myślę sobie, Panie Boże, jak ja mam do niego przemówić? Ja nie jestem nawet katolikiem, ale mówię do niego, a kto ci powiedział, że ty masz Jezusa ratować? Nie? Czy myślisz, że Jezus sam siebie nie obroni? Czy jak on tam chce upaść, to niech sobie upada. I wiesz, ja nie wiedziałam, co ja mam mu powiedzieć, ale jak ja mu to powiedziałam, to on przyszedł wolny. I on mówi, faktycznie nie muszę tego Jezusa ratować. Wiesz, i dlatego ja mówię, że ty musisz wiedzieć, co masz mówić, kiedy się gdzieś spotykasz, ale nie ze swojego własnego objawienia, tak? Albo po prostu, kiedy przychodzi do mnie jakiś pacjent i mówi do mnie tak, ale skąd pani to wie? Myśmy jeszcze o tym nie rozmawiali. Ja mówię, dobra, zapędziłam się, będziemy o tym rozmawiać. Za 3 terapie. Okej, okay, dobra. Także wiesz, musisz wiedzieć, w jakim kierunku idziesz, ale prawda jest też taka, że jeżeli wchodzisz w pewne miejsca, to musisz, a miałam wam powiedzieć ten przykład tego człowieka, tak? Bo powiedziałam o tym, że miałam kiedyś takiego człowieka, który przy mnie się nawrócił i nasłuchał się takich różnych kaznodziejów, które ja bardzo robiłam z ruchu wiary. Wiesz, i on tam kiedyś doszedł do takiego miejsca i zobaczył, że jak on zgrzeszy, to Duch Święty od niego odejdzie i po prostu więcej już do niego nie zwróci. I on przyszedł do mnie taki smutny, przychodził i mówi, że już więcej nie może przychodzić na nasze spotkania modlitewne, a wtedy mieliśmy codziennie te spotkania modlitewne w pokoju naszych kolegów, tak, i mówi, że więcej nie mogę przychodzić, bo właśnie Duch Święty ode mnie odstąpił, nie? I on mówi, wow, a skąd wiesz? On podał mi werset, powiedział, w którym momencie, tak, że jest napisane, że jeżeli, że my zasmucamy, że on właśnie zasmucił Ducha Świętego, więc odszedł. A ja mówię, a jak to się ma do wersetu, który mówi, że po prostu Duch Święty nas nie opuści aż do końca? On mówi, to jest właśnie koniec. Wiesz, i na tym się skończyło. Ja mówię, dobra, to zacznijmy się modlić. Ale ja mówię od razu na językach i on zaczął się ze mną modlić, a później mówi do mnie, ale ja się modlę o językach. Ja mówię, no właśnie, to dlaczego ten Duch Święty nie odstąpił od ciebie? I wiesz, i on nie był uwolniony przez wersety, które znał, ale był objawiony przez spotkanie, tak? Bo nagle Duch Święty się zamanifestował, bo on uwierzył, że ktoś mu pomoże wyjść z tej sytuacji, że to będzie Duch Święty. I nawet nie zauważył, kiedy po prostu zaczął mówić na językach, tak? Dlatego objawienie jest tym, co nas wyciąga z miejsc, w których jesteśmy, tak? Z miejsc naszego zagubienia, z miejsc naszego zgubienia, tak? Z naszych fałszywych doktryn, tak? Kiedy idziemy ciemną doliną, tak? To prawda jest taka, że kiedy idziemy ciemną doliną, to mamy słowa, które mówią, że idziemy ciemną doliną. Ale w ciemnej dolinie dostajesz takiego tormentu, jak to po polsku powiedzieć?
Tortur.
Udręczenia, umęczenia, po prostu swoich emocji, swoich uczuć, że kochany, uwierz mi, że tam nic nie widać, tam widać ciemność. Tam wszystko jest szare, po prostu jak ja chodziłam swoją ciemną doliną, szłam i Bóg mi powiedział, musisz wejść na ten szczyt, musisz iść do końca, to ja szłam, ale tam było ciemno, a później jak zobaczyłam z góry, to zobaczyłam, że tam kupę wody płynęło i na dodatek widziałam, że Jezus mnie cały czas wciągał w tej dolinie, ale jak byłam w tej dolinie, to nic kompletnie nie wiedziałam, tak? I dopiero dlatego tata co robi, to z tej doliny wiele razy nas zabiera, abyśmy złapali wytchnienie, dlatego modlitwa wstawiennicza, znacie taką modlitwę wstawienniczą, w której my wstajemy pomiędzy wrogiem, a tym, który właśnie idzie. Stajemy pomiędzy nim, a tym, który jest w takiej ciemnej dolinie, po to, żeby on mógł złapać oddech. Po to, żeby on mógł, ja wierzę też, że ci przyjaciele Joba do pewnego momentu, oni stanęli dookoła niego, aby on mógł złapać oddech, ale oni w pewnym momencie już nie mieli fizycznej ludzkiej siły i podobnie jest z nami, dlatego tych, którzy stają przy tych, którzy idą ciemną doliną, musi być więcej, aby kiedy jedni już nie mogą, mają ochotę marudzić, powiedzieć, dobra, się po prostu załam i utop się tam po prostu w tym swoim chlebie, tak? Na tej zasadzie, ile razy będziesz mi mówić to samo, wiesz, ja jestem cierpliwa, ja mam takich pacjentów, którzy 10 tysięcy razy mi mówią, że to się nie uda, ja taką walkę muszę stoczyć i po prostu przychodzą po 3 miesiącach i znowu mi mówią, że to się nie uda i powtarzamy całą tą mantrę przez miesiąc czasu i ja się muszę cieszyć z tego, że mi powiedzą, no, ale to mi się uda, przynajmniej ten wyjazd będzie dobry i później się okazało, że wyjazd się nie udał. I wiesz, i tak samo jest z nami. My musimy mieć tych, którzy stają. Dlaczego ja to mówię? Panie Boże, po prostu wybacz mnie prorokowi, ty wiesz, ja też wiem, ale nie będę się tu wyzdradzać. Dużo osób wie, ale aleluja. Kiedy idę ciemną doliną, potrzebuję objawienia, że Pan jest ze mną, że On mnie prowadzi, że nic się nie zmieniło, że w Jego planach do mojego życia nic się nie zmieniło, że Jego w planach do mojej społeczności nic się nie zmieniło, że w Jego planach do mojego kraju nic się nie zmieniło, że w Jego planach co do końca świata nic się nie zmieniło. Kiedy idę ciemną doliną, On jest ze mną. Kiedy idę ciemną doliną, On jest ze mną. Ale mogę to wziąć tylko wtedy, kiedy rzeki objawienia płyną przez moje życie. W tym, co mam zrobić, muszę szukać Bożego objawienia. Wiecie, może ja tak nie wyglądam, ale ja jestem dosyć mądrą osobą. O mojej mądrości możemy rozmawiać godzinami. Nie, córeczko? Mnie dzieci zawsze się pytają, mama, ale ty takie studia skończyłaś. Ja mówię, wiesz, bo ja jestem między mężczyznami, muszę im imponować. Wiesz, ja mam kurs pilarza, jeżdżę traktorem z przyczepą, mam jeszcze dużo innych umiejętności, wiecie, które mogę zrobić, nie? No i wiecie, ale prawda jest taka, że my jesteśmy wszyscy mądrzy. Dlatego, że duch mądrości towarzyszy naszemu życiu. Ja od czasu swojego nawrócenia modlę się tą modlitwą z Efezjan, modlę się nią bardzo często, mówiąc, Boże, Ojcze Pana mojego Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały, daj mi ducha mądrości. Daj mi ducha mądrości objawienia ku poznaniu Twemu. bo ja mam tyle własnych możliwości. Mój mąż się ze mnie śmieje, że jak mnie się coś zawala, to ja mam tysiące drzwi otwartych. Ja nie należę do tych, których nie mają otwartych drzwi. Ja mam 10 tysięcy drzwi. No i co z tego? A w które wejść? Te, które są otwarte, ale u mnie wszystkie są otwarte. Nawet ściany u mnie są wiele razy otwarte. Wiesz, i prawda jest taka, że jak ktoś mi mówi, ja idę tam, bo tam się drzwi otworzyły, to ja mówię, super, to lepiej zamknij, znajdź inną drogę. Więc prawda jest taka, że my potrzebujemy ducha objawienia, ducha mądrości, wiesz, która pochodzi od Boga i potrzebujemy go cały czas. Zobacz, Salomon pierwsze, co poprosił Boga, to poprosił go, że on chciałby mieć ducha mądrości. I jak to się skończyło? Był znany,
dostał.
Lubiany, dostał. Tak, wszyscy przychodzili, żeby zobaczyć całą jego mądrość. I jak to się skończyło? Odstępstwem, tak? Więc jeżeli ty potrzebujesz od Boga wiedzieć, co masz robić, to ty nie możesz myśleć, że ja już jestem tak długo wierzący, że ja już mam tyle objawienia, że już wiem, co ja mam zrobić. Oczywiście jest bardzo dużo ludzi, którzy potrzebują takich prostych rzeczy. W piśmie jest napisane tak, więc zrób tak. Przestań po tysiące razy po prostu zastanawiać się, co masz zrobić. Wiesz, ja nie lubię po prostu tych, którzy są, mają te, my to mówimy, że mają te nośniki zewnętrzne, tak? Ciągle muszą iść do proroka i zapytać się go, co mają zrobić. Nie? Oni nie mają tego prowadzenia wewnętrznego, tylko oni muszą wisieć na czterech prorokach i zadzwonić tu i tu i tu i później powiedzieć, mam zrobić to i to. Wiesz, mi się bardzo podoba stary Samrol, który kiedyś powiedział, jak pójdziesz do proroka i zapytasz się, co mam zrobić, tak? I prorok ci mówi, jedź do Afryki, to później weź go do tej Afryki. Żebyś wiedział, co masz robić dalej, jak się okaże, że to nie był wyjazd od Boga. Tak? Czyli Hegel napisał całą dobrą książkę, jak być prowadzonym Duchem Świętym. To jest świetna książka, która mówi, że my mamy polegać na naszym wewnętrznym prowadzeniu. Ale to wewnętrzne prowadzenie znowu bierze się z obecności Ducha Świętego w nas, w środku, ze stałego kontaktu z Duchem Świętym w nas. I wtedy prorocy potwierdzają nam różne rzeczy, nieraz otworzą nas na nowe rzeczy, o których nie widzieliśmy. Ale znowu my musimy to rozważyć w sercu i zobaczyć, czy to, co oni nam pokazują, nie jest przed czasem. Ja wiele rzeczy widzę przed czasem. Wiele rzeczy widzę przed czasem, wiele modlitw robię przed czasem i cały czas się uczę, żeby ludziom dodawać do tego, jak im coś mówię, ale wiesz, to może nie być na ten czas. To może być na dużą przeszłość. Wiesz, przyszłość. I do mnie przychodzą na przeszłość też, czemu nie? W przyszłości też możemy grzebać. Wszystko jest możliwe, Bóg jest poza czasem, okej? Okay? Przecież my grzebiemy przy uzdrowieniu w przeszłości. Jakoś ludzie są uzdrawiani z przeszłości, a nie z przyszłości. Okej, okay, ale to taki gryps. Ci, którzy wiedzą, znowu wiedzą. Boże, jak ja mówię po prostu. Uczniom tylko jest objawione wiedzieć. Okej, okay, dobra, oczywiście się natrząsam. Dobra, czyli kiedy idę ciemną doliną, w tym, co mam zrobić, szukam Bożego objawienia, tak? I widzicie, zobaczcie. Pamiętacie, Piotr miał takie super objawienie, kiedy Jezus pytał się, za kogo mnie uważają. Pamiętacie to? Za kogo ludzie mnie objawiają? No i tam powiedzieli jedni za Eliasza, drudzy za proroka, ci za tego, a Piotr powiedział, ty jesteś Mesjaszem. Jezus zaraz mu powiedział, o, to nie ciało i krew ci to objawiło. To niebo ci to objawiło. To mój Ojciec Niebieski ci to objawił. Ale potem za jakiś czas Piotr miał znowu objawienie, który powiedział do Jezusa, nie idź do Jerozolimy. Nie idź do Jerozolimy, bo cię tam zabiją. I wtedy nie usłyszał tej samej odpowiedzi. To nie ciało i krew ci to objawiło. Nawet nie usłyszał, że to nie mój Ojciec ci objawił, ale wręcz usłyszał, idź precz ode mnie, szatanie! My musimy wiedzieć, że w danym czasie my potrzebujemy od Boga prawdziwej, dobrej odpowiedzi. Że my chociaż mamy poznanie, że my chociaż chodzimy blisko z Jezusem, to nigdy nie jesteśmy wolni od tego, że po prostu, że możemy mówić rzeczy nieprawdziwe, że możemy się pomylić, że możemy coś fałszywego powiedzieć. Wiesz, ja po prostu, kiedy mówię do ludzi pewne rzeczy, to mówię, ale ty możesz mnie sprawdzić. Mówię do nich, ale ja się mogłem pomylić, ty pamiętaj. Ja po prostu nie jestem doskonały. I pamiętam, przychodzą do mnie tacy młodzi prorocy, którzy prorokują już 5 lat i mówią do mnie, wiesz co, ja nie wiem, co mam zrobić. Ja czekam tego czasu, po prostu, kiedy ja będę prorokować takie czyste proroctwo, które będzie w 100% od Pana. A ja mówię, ale takie bez ciała i takie bez demonicznych domeszek. Ja mówię, no to nigdy. Ja mówię, ale poczekaj jeszcze raz. Mówię, no to wiesz, a właściwie nie nigdy, w wieczności na pewno. Wtedy już będziesz wszystko wiedzieć. I my naprawdę czasami w naszym życiu myślimy, że my mamy objawienie całej prawdy. Wszystkich ciosamy, wszystkich kopiemy, wszystkich szturchamy, bo myślimy, że my znamy prawdę. My znamy prawdę, a prawda jest taka, że raz znamy prawdę, a raz prawdy nie znamy. Znamy tylko tą prawdę, która jest nam objawiona. Ja czasami jak przychodzę do nowych miejsc i spotykam ludzi, ludzie do mnie mówią, wiesz, że się bardzo boję przyjść do modlitwy o ciebie, do ciebie. A ja mówię, a dlaczego? A on mówi, bo ja wiem, że ty wszystko będziesz wiedzieć w moim życiu. I wtedy to jest koniec po prostu, bo jak ty się dowiesz o tym, jak ty się o mnie pomodlisz i powiesz, co ty wiesz o moim życiu, to ja będę tu przegrany. A ja mówię, a dlaczego ty wychodzisz z założenia, że Jezus chce cię zdradzić i swojemu prorokowi chce powiedzieć wszystko na swój temat? Akurat wiem na jego temat wszystko faktycznie, ale mówię mu to i on mówi, no bo myślę sobie, że w końcu ktoś mnie musi kiedyś ośmieszyć. I ja mówię, wiesz, ale dlaczego myślisz, że to ja chcę cię ośmieszyć? On mówi, bo ty jesteś w tym najlepsza. Ja mówię, dobra, to ja ci powiem do ucha to, co ja tobie wiem, a resztę powiem publicznie. Wiesz, i podobnie jest z nami. Bóg objawia nam różne rzeczy, ale my jesteśmy głupcami, jeżeli myślimy, że Bóg będzie chciał zdradzać tych, których kocha przed nami, tylko dlatego, że mamy objawienie prorocze. Bóg mówi to, co po prostu chce, aby było powiedziane. Tylko my czasami popełniamy ten błąd. Boże, ja nie jestem na wykładach proroczych, to dopiero za 2 miesiące będzie. Dobra, ale my, Bóg wie, że my często popełniamy ten błąd, że sięgamy po Boże objawienie i ściągamy wszystko, co nad tym człowiekiem jest zapisane. W ogóle nie biorąc pod uwagę, że Bóg nam coś pokazuje o tym człowieku, po to, żebyśmy jeszcze raz do niego wrócili i zapytali się go, dobrze, tyle widzę, ale co ty chcesz, żebym ja teraz objawił, albo żebym ja teraz powiedział, albo nic mam nie mówić. Czyli jeżeli Bóg dzieli się sercem swoim a propos jakiejś osoby, to nie po to, żebyśmy zaczęli to wszystko wykrakiwać. Bóg nie jest zainteresowany, jak ja to zawsze mówię, diagnozami morderstwa. Stało się to i to, jutro umrzesz. Bóg jest zainteresowany, abyśmy ogłaszali Boże prognozy. To, co On chce, żeby się stało. Do końca to, co On chce, żebyśmy się stało. Do końca to, co On chce, żeby się stało. Do końca to, co On chce, żeby się stało. Coż to za demon mi język cały czas plącze w imieniu Jezusa. Okej, dobra, czyli kiedy potrzebuję wiedzieć, co mam zrobić, tak, to muszę wiedzieć po prostu od Boga, co mam zrobić, bo inaczej będę prorokował. Wiesz, to jest okropne, jak siedzisz w takim rzędzie, stoi ci po prostu 150 ludzi, znaczy najpierw 20, później 30 i ty dochodzisz już do 40 i myślisz sobie, ja już nie wiem, gdzie jest niebo i ziemia, a oni jeszcze chcą, żeby prorokować. I mówisz, ja już duch ze mnie wyszedł po prostu. Martwe ciało tu stoi przed wami, nie będę wam dalej prorokować, ale oni dalej cię naciskają, bo oni chcą, żebyś teraz prorokował, bo czują obecność Bożej chwały, tak? I to jest takie prorokowanie na zawołanie, kiedy ja nie lubię tego robić. I po prostu mówisz, już tak mówisz, i mówisz, i mówisz, i myślisz sobie, kurczę, ile razy ja się dzisiaj pomyliłem, a prorocy nie lubią się mylić. Wiesz, ale prawda jest taka, że ty musisz zobaczyć, kiedy ten duch odejdzie i kiedy ty nie możesz więcej mówić. Kiedy ty musisz się zatrzymać i powiedzieć, ja dzisiaj więcej wam nie powiem. Módlmy się, niech młodzi prorocy prorokują, niech przyjdą ci, którzy mają teraz słowo dane od Boga, bo jest nas więcej, tak? Bo jesteśmy w takich czasach, że wszyscy mogą prorokować. Okej, dobra, czyli jesteśmy w tym momencie, kiedy mówiłam wam o tym. I teraz zobaczcie, dlaczego musimy wiedzieć, co mamy robić. Zobaczcie, jak było, jak robił Agabus, tak? Co mamy robić? Paweł miał iść do Rzymu i na drodze do Rzymu trafił mu się Agabus. Co zrobił Agabus, pamiętacie? Związał sobie ręce i nogi i powiedział mu tak, nie idź do Rzymu, bo tam będą cię wiązani, męczyli, będziesz w więzieniu, tak? I co mu powiedział Paweł? I tak pójdę. Tak? I słuchajcie, ja po prostu długo nad tym fragmentem, znaczy wiele razy nad tym fragmentem myślałam i zawsze sobie myślałam, aż zwiedzony prorok ten Agabus. Ale jest to nieprawdą, dlatego że Paweł, kiedy mówi o tym wydarzeniu, kiedy później znajduje się faktycznie w więzieniu, tak? Możecie o tym czytać w Dziejach Apostolskich w 21 rozdziale od 10 wersetu, tak? Tutaj macie o tym Agabusie, ale później dalej pisze też w Dziejach Apostolskich, tak? Pisze, jak Paweł opowiada o tym, nie wiem, czy to sobie zanotowałam, i Paweł mówi tak, że Duch Święty nawiedził wielu ludzi, którzy mi powiedzieli, że jak ja pójdę do Rzymu, to ja będę uwięziony. I że ja będę związany, tak? Czyli wielu proroków Pana wiedziało, że takie coś się stanie. I to wiele razy dzieje się w naszym życiu, że ludzie wiedzą, co nad naszym życiem jest zawieszone, tak? Wiedzą, że jesteśmy na jakiejś wojnie, wiedzą, że mamy jakieś decyzje do podjęcia, wiedzą, że z czymś walczymy, wiedzą, że coś nam zagraża, tak? I oni to ogłaszają nad nami. I zobaczcie, co Paweł mówi. Paweł powiedział, że to Duch Boży. Tak? Tym ludziom dawał to objawienie, co w tym Rzymie się stało. I co dalej Paweł powiedział? Paweł powiedział, ale ja i tak do tego Rzymu muszę iść. Ja i tak do tego Rzymu muszę iść, ponieważ życie jest mi mniej warte niż Jezus. I ja wiem, że to jest moja kolej rzeczy, że ja muszę iść tam i muszę cierpieć za Chrystusa, że muszę złożyć świadectwo tam, gdzie mam je złożyć. I tak samo jest z nami. Wiele razy gdzieś chcemy iść, I przychodzi człowiek, który mówi, jak pójdziesz tam i tam, to staniesz sobie to i to. I co ty robisz? Ty nie idziesz. A ja mówię do ciebie, że ty potrzebujesz być w rzece objawienia. Nie możesz być w jego rzece objawienia. Tak, bo on ci powie, co tam się stanie. Ale prawda jest taka, że ty musisz być w rzece objawienia, żebyś ty wiedział, czy tam dalej masz iść. Pomimo tego, co tam się stanie. Tak, kiedy robiliśmy pewną konferencję, dostaliśmy informację i w tej informacji moja koleżanka mówi do mnie, Iza, to jest kobieta, która jest zademoniona, z niej ciągle wyganiali demony, stało się jeszcze to i to, tam była kobieta, która przed nią umarła i to, i to, i to, a my mamy zaczynać konferencję, pierwszą taką przełomową w tamtym miejscu. I ja stoję i sobie myślę, wow, ale wiadomość dla moich uszu. No po prostu aż mi uszy opadły. Opadają wam czasami uszy? No, mnie też opadają. I wtedy mi opadły. Wszystko mi opadło. Ręce mi opadły. Po prostu miałam dość wszystkiego i pomyślałam sobie, Panie Boże, co tu zrobić? Od razu jest zabrać ją na uwolnienie, a jak ona zacznie nam się manifestować, a jak my sobie poradzimy, a jak z tym zrobimy, jak z tym zrobimy. I tak stałam sobie przed Jezusem i mówię do Niego po prostu, że to jest dla mnie po prostu, ja nie wiem, jak mam przez to przejść i w ogóle. I nagle dostałam wizję, tak? Spotkałam się z Ojcem i mówiłam, kiedyś wam to już mówiłam, i Ojciec ciosał dynię. Walił w tą dynię tak, jak pierwszy raz go widziałam, że on taki zdenerwowany jest. Ciosał tą dynię, walił w tą dynię, przecinał ją taką wielką, wiesz, taką maczugą, taką, wiesz, przecinał ją. Tasakiem takim, takim jak się w Afryce takie trawy. O, właśnie, maczetą, tak, takim czymś, widzicie, nawet nie wiem, co to było, ale wiem, jak wyglądało. W każdym razie nie był to traktor. No i tak ciosał tą dynię. I tak ja patrzę na niego, podeszłam, to moja córka tak czasami do mnie podchodzi, jak jestem zdenerwowana i pyta się, mamo, coś do mnie masz? Ja mówię, nie, jestem zła na ten świat i na diabła. I tak, wiesz, i tak patrzę, podeszłam i Bóg mówi, czy wy ludzie całe życie będziecie myśleli, że ja jestem Bogiem, który nie ma mocy? Czy wy ludzie ciągle będziecie myśleli, że ja nie potrafię się rozprawić? Czy wy ludzie naprawdę nie będziecie, ciągle będziecie myśleli, że demony mają moc, że one będą tu powstawać, że cokolwiek się stanie, wiesz? I ja po prostu tak stanęłam, wszystko ze mnie zeszło. Jak on tak nakrzyczał obok mnie. Wszystko ze mnie zeszło. I zaczęliśmy usługiwać, w ogóle ta kobieta ani razu się nie zamanifestowała, za to pod mocą płacząc ciągle padała. Natomiast następnego dnia stała się jeszcze bardziej fantastyczna rzecz, ponieważ ja głosiłam kazanie i okazało się, że w tym czasie na spotkanie przyszedł schizofrenik, którego ktoś przyprowadził, bo pomyślał, że my się o niego tu pomodlimy, o jego uwolnienie. I ten schizofrenik wszedł na spotkanie i chciał podejść do sceny i powiedzieć, że on tu przyszedł, ponieważ on teraz będzie głosił Słowo Boże. I on się dzielił Słowem, wiesz. I po prostu i Bóg dał jedną taką smart kobietę, która tam stanęła i powiedziała do niego, ty dzisiaj nie głosisz. I on się, ty dzisiaj nie ma ciebie w grafiku, ponieważ ona pracuje z takimi ludźmi, to wiedziała, co do niego powiedział, on powiedział, ale jak to? On mówi, no tak to, musisz przyjść innego dnia, ale to jest ostatni dzień, więc przegapiłeś swój grafik. I ten człowiek odszedł, a zrobiłby nam naprawdę taki torment, że nie mielibyśmy po prostu tam się jak pozbierać w tym wszystkim. Więc fantastyczne było to, że ten tata, który tą dynią ciosał, on już wszystko pozałatwiał. I po prostu my nie musieliśmy się zmagać z żadnym wielkim mężczyzną, który nam po prostu, tylko ja myślałam o tej biednej kobiecie, a tata już myślał o tym facecie, który będzie chciał wskoczyć na scenę i mówić na konferencji dla kobiet. Okej, dobra, czyli byśmy wiedzieli, co mamy czynić, tak? I byśmy wiedzieli, co się stanie, tak? Wiemy, że Duch Święty poświadcza nam w każdym mieście, iż czekają mnie więzy, to co Paweł mówi, utrapienia. O, znalazłam. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Lecz ja o to nie dbam, o moje życie nie jest mi tak drogie, bylebym tylko z radością dokończył bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, by dać świadectwo Ewangelii, łaski Bożej, a teraz wiem, że wszyscy wśród których przebywałem, głosząc Królestwo Boże, już więcej nie zobaczę ich twarzy. Czyli Paweł tu się naprawdę z nimi żegna, bo jak zobaczycie, jak on dalej pisze, to on pisze i przekazuje, mówi do tych, którzy byli ustaleni pastorami, tak, starszymi, mówi o was, teraz dbajcie o owce, róbcie to. On już wiedział, że on nie wróci, tak, ale pomimo tego chciał podjąć tą misję i podobnie jest z nami, że my jesteśmy w misji od Pana Boga i być może z tej misji nie wrócimy, tak, ale to jest misja powierzona nam przez Boga i my tą misję możemy dokończyć, tak, lub możemy z niej uciec do Matrixu. To jest nasza decyzja. Bóg nigdy nas tu nie będzie powstrzymywał i daje nam dużo różnych fajnych możliwości, byśmy wiedzieli, co się stanie, tak? I teraz widzicie objawienie Jana 1:1-3 jest napisane, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazał swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. A on ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi, który poświadczył Słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa i wszystko, co widzi. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów jego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Czyli Jan, tutaj mówiąc o tym objawieniu, mówi, że to jest objawienie Jezusa Chrystusa, które jemu zostało dane przez aniołów na ten czas, abyśmy wiedzieli, jaki to jest czas i abyśmy wiedzieli, co tutaj się będzie działo, tak? To jest ciekawe i fascynujące, że całe pismo jest pełne takich objawień, ale w wielu momentach jest napisane, że te objawienia po prostu są nam dane przez anioła na przykład. Albo Duch Święty przychodzi do kogoś. Paweł, kiedy był w więzieniu, Duch Święty mu powiedział, że nie martw się jeszcze tylko trochę i będziesz przeniesiony gdzie indziej. Spotkał się z nim i mu to powiedział, tak? Czyli my potrzebujemy wiedzieć, co mamy robić, kiedy jesteśmy w jakimś miejscu i potrzebujemy objawienia po to, żeby się modlić, kiedy nie wiemy, o co się modlić. To jest mój ulubiony fragment, który latami po prostu stosowałam. Podobnie i Duch wspiera nas w naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co mamy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysławionych westchnieniach, tak? Kiedy nie wiemy się, o co modlić, to możemy się modlić w językach. Kiedy nie wiemy, jak o kogo się modlić, bo nie chcemy łamać Jego woli, a On jakieś rzeczy robi i są to złe rzeczy. I my wiemy, że to jest Jego wola i my nie możemy łamać tej woli, bo Bóg nie łamie tej woli. My możemy się modlić w językach, bo Duch Święty stawia się w niewysławionych westchnieniach. On wie, jak, o co się modlić. On wie, jak te rzeczy dotknąć. On wie, jak te rzeczy wejść. Więc objawienie tego, jak się modlić, jest nam potrzebne po prostu również do tego, kiedy mamy się modlić. Tak? Objawienie jest nam potrzebne, byśmy zobaczyli niebo i Bożą perspektywę w tym, w czym jesteśmy. Jezus używa objawienia, by pokazać ludziom, kim jest Bóg. I kim jest Bóg. I to, co wam mówiłam, ludzie znali księgi, kiedy Jezus przyszedł. Znali je bardzo dobrze. I Jezus przyszedł i mówi o sobie. W Ewangelii Jana 17:6-7 jest napisane: objawiłem Twoje imię ludziom, kiedy Jezus mówi do Boga, którym mi dałeś ze świata, Twoimi byli, dałeś im ich, a oni zachowali swoje słowo, a teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Ja przyszedłem, aby objawić im Twoje imię. Jezus przyszedł. Słowo Boże stało się namacalne, przyszło jako objawienie. Jezus zaczął objawiać, kim jest Jego Ojciec do naszego życia. My potrzebujemy takich objawień w każdym momencie naszego życia. W każdym momencie naszego życia my potrzebujemy mieć objawienia. Co więcej, jeżeli dalej myślisz, że nie potrzebujemy objawienia w sposób ponadnaturalny, w sposób taki Boży, inny niż tylko przez Słowo Boże, które czytamy w Biblii, tak? Ale które też musi przyjść z objawieniem, żeby naprawdę cyknąć. Tak? Czasami czytasz Biblię, czytasz i co? No i czytasz Biblię i czytasz i co? I co? I czytasz Biblię i czytasz i co? A czasami ją otworzysz i przeczytasz, jakby cię sieknęło. Co to jest? To jest właśnie to objawienie. Ale zobaczcie, co mamy napisane w Dziejach Apostolskich 1:2-3. Jest napisane: aż do dnia, w którym został wzięty w górę, po tym jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał. Im też po swojej męce objawił się jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach przez 40 dni, ukazując się im i 40 dni po zmartwychwstaniu. Ukazywał się im, zanim został dobrany do nieba. 40 dni. Czy on ukazywał się jak im? Jako co? Jako kto? Ukazywał się im i co? I dalej ich uczył o królestwie. Czyli dalej objawiał ich o królestwie. Czyli jeszcze nie skończył po swojej śmierci i po tym jak został zbudzony z martwych, jeszcze nie poszedł do nieba, zanim przyszedł Duch Święty, przez 40 dni jeszcze im mówił objawienie królestwa. Więc to jest to, co mówię w tym punkcie. My potrzebujemy objawienia królestwa. Czy ty naprawdę potrzebujesz objawienia tego świata? Potrzebujesz objawienia tego, co się w danym kraju dzieje? Czy ty potrzebujesz jakoś głębiej się dowiedzieć, co się naprawdę dzieje? Przecież to wszystko widać. Ale czy ty masz takie samo objawienie królestwa? Jakie masz objawienie tego, co się dzieje w tym świecie? Czy ty masz takie same objawienie tego, co Jezus chce zrobić? Czy ty masz takie objawienie Chrystusa? Takie objawienie Królestwa? Takie objawienie Ojca? Ona dzisiaj do mnie przyszła i mówi do mnie: ja Cię kocham, ale taką miłością niedoskonałą. Jeszcze taką niedojrzałą, zdradziłam Cię, trudno. Wiesz, ale ja tak sobie myślę, kurka wodna, fajnie by było mieć więcej takich niedojrzałych miłości. Po prostu ja nie spotkałam kogoś, kto ma takie objawienie Ojca. Ja nie mam takiej przyjaciółki, która ma takie objawienie Ojca, która mnie przeniosła przez wiele trudnych rzeczy w moim życiu. I ona mi mówi, że kocha mnie miłością niedoskonałą. Ale ja się z tego cieszę. Wiesz dlaczego? Bo ja wiem, że ona jest w rzece objawienia. Bo ludzie z rzeki objawienia tak mówią, że ja jeszcze wszystkiego nie wiem. Ja jeszcze wszystkiego nie wiem tak, jak chciałbym wiedzieć. Ja jeszcze nie jestem w tym miejscu, ale chciałbym być w takim miejscu, żeby Cię kochać tak, jak mam Cię kochać w tej rzece objawienia. I ja rozumiem jej serce. Choć po ludzku myślę sobie, kurczę, żebyśmy wszyscy byli w takiej miłości. I podobnie jest z innymi rzeczami. Jeżeli my jesteśmy w rzece objawienia, to my wiemy, że to objawienie ciągle w nas trwa. Codziennie rano budzi moje ucho, abym słuchał. Codziennie rano budzi moje ucho, aby słuchał. W nocy śpiewam pieśni i budzę się z jego objawieniem. On jest przy mnie cały czas. On chce być dostępny każdego dnia i jest dostępny każdego dnia. On jest ze mną w każdym momencie mojego życia, kiedy tylko zapragnę tego, kiedy dochodzę do momentu patu i nie wiem, co mam zrobić, ogarnia mnie lęk i strach, wiem jedno, wyszłam z rzeki objawienia i muszę do niej wrócić. I muszę do niej wrócić, bo potrzebuję objawienia nieba. Potrzebuję objawienia nieba, potrzebuję tego, abym wiedziała, co niebo chce robić na ziemi, bo jeżeli wiem, co niebo chce robić na ziemi, to nie muszę się bać ziemi, nie muszę się bać tego, co tutaj się dzieje. Nie muszę się bać tego, co mnie otacza, dlatego że jestem zanurzona w niebie, zanurzona w Jego objawieniu. Duch Święty objawia nam rzeczy, które są z Boga, tak? I jest powiedziane, tak samo i tego, co jest z Bogu, nikt nie zna oprócz Ducha Bożego. My zaś nie przyjęliśmy Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. A o tym, że mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz o których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. 1 Koryntian 2,11, 13, tak? Tak samo Boga nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego. Nikt nie zna Boga, tylko Duch Boży Go zna, tylko Duch Boży może Go objawić. Więc objawienie Boga w Twoim życiu, objawienie to, jaki On jest, może tylko przyjść z Ducha Bożego. Tylko Duch Boży może Cię wprowadzić w tą prawdę. On jest nam dany po to, aby przypomnieć nam wszystkie rzeczy, aby wprowadzić nas w prawdę. Też jesteście tacy mokrzy tam na dole. Nie, to dlaczego? To zaraz Was pomoczymy. On przychodzi, aby nas wprowadzić we wszelką prawdę. On przychodzi, aby objawić nam wszelkie rzeczy. Nie ma innego objawienia niż tylko to, które przychodzi z Niego. Ja po prostu tyle razy idę i mam tyle pomysłów, jak można co zrobić, jak można co załatwić. Wtedy muszę się cofnąć do tyłu i muszę powiedzieć: Duchu Święty, a jak Ty chcesz, żebym ja to załatwiła? Jego odpowiedź wiele razy nie jest dla mnie łatwa, bo On mówi: wycofaj się i zaczekaj. A ja bym się nie wycofywała, bo ja bym poszła na wojnę, bo ja jestem człowiekiem wojny. Ja lubię wojny. Ja wiem, że w wojnie można zwyciężać, wiem, że można oberwać, ale ja lubię wojny i zawsze będę walczyć dla Chrystusa. Pamiętam taki moment, kiedy byłam bardzo zmęczona, działo się bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo wolności, ale też bardzo dużo takiego męczenia, bardzo dużo modlitw i pojechałam do mojego przyjaciela na konferencję i zobaczyłam siebie, jak siadam w zbroi, tak, i Bóg do mnie mówi: odpocznij, a ja jak ten żołnierz uklęknęłam na jedno kolano w tej zbroi i zdałam tacie raport i stałam, żeby iść dalej. A tata mówi do mnie: usiądź tutaj, tu masz taką fajną altankę z tym, z, jak się to nazywa, z tą, co płynie taka do góry, taka woda i o właśnie to, fontanna, widzicie, cep fontanna, Boże, jakie bardzo dzisiaj muszę się nauczyć. Okej, okay, dobra, w każdym razie mam siedzieć przy tej fontannie, a ja wstaję z tych kolan i mówię: nie, ja wracam tam, skąd przyszłam. I byłam taka poturbowana, wiedziałam po prostu, że ja muszę odpocząć, wiedziałam, że potrzebuję plastrów, że ja potrzebuję być, wiedziałam, że potrzebuję, żeby jacyś ludzie mnie przenieśli, a ja kompletnie tego nie chciałam, kompletnie nie chciałam zejść wtedy z pola walki. I wiesz, i podobnie jest z nami. Czasami jest taki moment, że musimy zejść z pola walki, że musimy się odłączyć po to, żeby wejść w Bożą chwałę, w Bożą obietnicę, aby sami być nasyceni, aby sami być nasączeni Jego obecnością. Ale tu tylko Duch Święty i Duch Boży, Duch Człowieczy, który został nam dany, przez którego Duch Boży się z nami kontaktuje, jest w stanie nam powiedzieć, że teraz jest Twój czas na siedzenie, że teraz jest Twój czas na zamknięcie, teraz jest Twój czas na szukanie Boga, tak? Jeżeli my zrobimy to sami, to będziemy jak Dawid z Betrzebą. że zejdziemy z pola walki nie w tym momencie, w którym mamy wejść. I wtedy czeka nas grzech, wtedy diabeł nas zaatakuje. My mamy zejść wtedy, kiedy mamy zejść, a mamy nie zejść wtedy, kiedy mamy nie zejść. Takie skomplikowane słowo. Mamy zejść wtedy, kiedy mamy zejść, a mamy zostać wtedy, kiedy mamy zostać. Czasami chcemy zejść i myślimy sobie, już wszystko zrobiłem, już się pomodliłem, już dalej nie muszę iść, a Duch Boży nas pobudza dalej, Duch Boży nas pobudza. Ciało masz mdłe, nie chce ci się, spać, ciało masz mdłe, nie chce ci się spać, ale musisz się modlić. Musisz się modlić, ale o kogo? Ale musisz się modlić, ale musisz się modlić. Jeżeli takie pobudzenie przychodzi od Ducha, to jest czas na to, żeby wstać. Ale to będziesz wiedzieć tylko wtedy, jeżeli będziesz zanurzony w rzece objawienia, jeżeli będziesz zanurzony w tym, co Bóg chce robić, w tym, co niebo chce, w tym, jak niebo chce w tym momencie chce działać, tak? O, cudownie. Rzeka objawienia, rzeka Bożej chwały. Jeżeli będziemy w niej zanurzeni, jeżeli wszyscy będziemy się w niej zanurzać, jeżeli wszyscy będziemy się w niej kąpać, jest taka możliwość, że Bóg będzie nam dawał te same objawienia, że Bóg będzie nas prowadził i pokazywał nam te same rzeczy, że będziemy naprawdę strategami, którzy w wojnie będą potrafili się ostać, którzy będą potrafili przeprowadzić oddziały i ludzi do miejsca, gdzie ci ludzie mogą zyskać bezpieczeństwo, gdzie ci ludzie mogą po prostu naprawdę być odbudowani w Panu, gdzie oni naprawdę mogą dojść do tego miejsca, po prostu do którego mają dojść. Więc wiesz, objawienia jest wiele na ziemi. Objawienia Bożego i objawienia diabelskiego jest wiele na ziemi. Diabeł wiele razy objawia nam rzeczy, które Bóg chce zrobić przed czasem, albo objawia nam te rzeczy, żeby nas gdzieś pchnąć. Ale my musimy wiedzieć, co mamy robić z rzeczami objawionymi. I znowu uparcie, tak samo, w ten sam sposób. O tym może nam powiedzieć tylko Duch Święty, który zna wszystko, nawet głębokości Boże, który wie, co i gdzie mamy zrobić. Tylko w obecności Ducha Świętego, tylko w Jego łasce, tylko w Jego mocy jesteśmy w stanie się poruszyć do objawień, które On ma dla nas. Do objawień w życiu, które On ma dla nas. Okej? Okay? Wstańmy. Tato, ja dziękuję Tobie za rzekę objawienia, którą nam dajesz. Dziękuję Tobie, Tato, za rzekę objawienia, które Ty nam dajesz. Dziękujemy Tobie, że my możemy prorokować przyjście Twojego objawienia, przyjście Twojej chwały. Dziękujemy Tobie, że my możemy ogłaszać to, co mamy ogłosić. Jeżeli mamy ogłosić nad tym krajem rzeczy trudne, to my je ogłośmy. Jeżeli mamy ogłosić Boże błogosławieństwo, to my je ogłośmy. Jeżeli mamy być tato, tacy jak Izajasz i mamy iść do królów i mówić im to, co mają robić, to my im ogłośmy. Jeżeli mamy być jak Ezechiel, to my to zróbmy, tato. Jeżeli mamy być jak Eliasz, to my to zróbmy, tato. Tato, ja modlę się, abyśmy wiedzieli, co mamy robić. Abyśmy wiedzieli, co mamy robić z Twojego objawienia. Abyśmy się mogli poruszać w mocy Ducha, jak Eliasz przed Rydwanem. Abyśmy zawsze mogli być przed Rydwanem. Abyśmy zawsze mogli być przed Rydwanem. Abyśmy widzieli małą chmurę wtedy, kiedy idzie burza, nawet jak kraj cierpi z powodu upału. Tato, my modlimy się, abyśmy wiedzieli. Abyśmy byli pełni Twojej nadziei. Abyśmy żyli Twoją chwałą, abyśmy żyli Twoją obecnością, abyśmy żyli Twoją obecnością, abyśmy żyli Twoją obecnością. Tato, ja dziękuję Tobie, że my możemy widzieć tyle planów. Możemy widzieć plany nieprzyjaciela i możemy widzieć Twoje plany. Ale ja Ci dziękuję Tobie, że my w tym wszystkim możemy zwyciężyć, jeżeli będziemy kroczyć w Twoim objawieniu i będziemy widzieć Twoje plany dla naszego życia. Tato, ja chcę ogłosić Twoje plany dla życia tych ludzi na tej sali. Tato, ja chcę ogłosić Twoje plany dla życia tej społeczności. Tato, ja chcę ogłosić Twoje plany dla tego miasta. Tato, ja modlę się, że cokolwiek tutaj się dzieje, to i tak Twoja perspektywa nieba dla nas nie będzie zatrzymana. Tato, ja dziękuję Tobie, dziękuję Tobie, dziękuję Tobie, Tato, dziękuję Tobie, Tato, dziękuję Tobie, Tato, dziękuję Tobie, Tato, za wolność Twojego Ducha, za wolność Twojego Ducha, za wolność Twojego Ducha w tym wszystkim, co się będzie działo. Dziękuję Tobie, Tato, 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 że choć przeżywamy ataki, przed tym, co mamy zrobić, Tato, to Ty jesteś z nami i Twoja większa chwała jeszcze się wyleje, dlatego, że herolda nie zabraknie w Twoim miejscu. Herolda nie zabraknie w Twoim miejscu. Herolda nie zabraknie w Twoim miejscu, aby ogłosić Twoje plany, aby ogłosić głosić Twoje plany. Ja dziękuję Tobie, Tato, że ci, którzy idą za nami, nas poprzedzają, ale że my również biegniemy w tym wyścigu razem z nimi. Tato, ja dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, Tato, za pokolenia biegnące razem, za pokolenia przygotujące drogę, za pokolenia przygotujące drogę, za pokolenia przygotujące drogę. Tato, i my teraz modlimy się i wyciągamy, Tato, wszelkich Samsonów z miejsc, w których są, Tato. My wyciągamy, Tato, wszelkie Debory z miejsc, które są, Tato. My wyciągamy Elizeuszy i Eliaszy, aby stanęli w miejscu swojego przeznaczenia. Ale my wyciągamy również prawych królów, Tato. My nie zgadzamy się, aby głogi przemawiały. My mówimy do drzew zasadzonych nad strumieniami rzeki wody żywy, aby zaczęły wydawać głos Pana. Aby zaczęły dawać życie. Tato, my nie chcemy wchodzić w żadne wyśmiewanie, żadne podśmiewanie, żadne poniżanie, Tato. Żadne pouczanie, żadne bronienie Jezusa. My nie chcemy wchodzić w rzeczy, do których Ty nas powołujesz. Żadne wychowywanie ludzi, Tato. My chcemy wchodzić w Twoją chwałę. My chcemy zanurzać się w Twojej obecności. Ora patakala rapromo, no koloro to koloro toja. Nouria rapama na kelere to koro poto szo koloro tojo ropromo noja. Nouria rapama na kendere to koloro tojo ropromo noja. Shere bromo no koloro tojo ropromo na kalara bromo noja. Oria rabrama na kalara tosho to koloro toja. Oria rapama na kalara tia rabrama naja. Duchu Święty, my zapraszamy Ciebie. Zapraszamy Ciebie. Zapraszamy Ciebie, zapraszamy Ciebie. My chcemy wejść do rzeki Twojego objawienia. My chcemy wejść do rzeki Twojego objawienia. Jeszcze jedna rzecz, którą chcę tutaj powiedzieć, która jest dosyć ważna. Kochanie, Ty chciałeś coś tutaj też, także ja tutaj dla Ciebie robię miejsce. Ale ja po prostu miałam taką myśl, wiesz, my kiedyś zaprosiliśmy takiego gościa, pamiętacie, który otworzył perspektywę nieba w Warszawie. No po prostu to było bardzo ważne dla nas. Bóg powiedział nam wtedy, że jakby ta osoba, która tutaj to otworzy, która będzie pracowała, to jest osoba, która będzie Żydem i która będzie poruszała się w znakach i cudach. I wiesz, to był, i Bóg mi pokazał, wiesz, ja czytałam książkę, już Wam mówiłam, to tylko tak krótko, tak, i to był David Herzog. Ja później po prostu, ta książka, ona się nie zgadzała z moją doktryną, ona mi przeszkadzała, wiesz, ja nią rzucałam na wakacjach, później ją znowu brałam i powiedziałam w końcu do Boga, to co jeszcze tylko powtórzę szybko, że jak to jest On, to ja Go muszę spotkać i muszę usłuchać Jego kazania osobiście. I wtedy pojechałam do Jerozolimy, okazało się, że on ma tam konferencję, spotkałam go, tak, spotkałam się z nim osobiście, tak, i on był bardzo dziwnym człowiekiem dla mnie, takim z tymi łańcuchami, jakimiś tu włosami takimi, dyskotekowiec taki, ja w życiu bym takiej osoby, w życiu nie podałabym jej ręki jako pierwsza, wiesz, więc ja chciałam uciec z tego, jak go zobaczyłam. I już mi wtedy tato powiedział, wiesz, wy Polacy to jesteście dziwni, bo ciągle wybieracie osła, na którym ja chcę jechać. Wiesz, ja też czasami myślę sobie, że jestem taki osioł, bo nie dość, że jestem kobieta, wiesz, to jeszcze po prostu się tu wymądrzam na tej platformie, jak wy mnie słuchacie, to pierwsze, co niektórzy mówią, to kobieta naucza, okej, dobra, ale po prostu, wiesz, i sobie myślę, że wtedy, wiesz, Bóg powiedział, wiesz, że mamy wziąć tego człowieka, myśmy go wzięli, on sobie żądał jakieś pieniądze, to były duże pieniądze, ja nie wiedziałam, z czego spłacimy konferencję, ale tata powiedział, nie martw się, my tą konferencję spłacimy. I ten człowiek zrobił przełom, on naprawdę zrobił Boży przełom, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, ale zgorszył nas, takich tutaj przywódców, wiesz, swoim kolektami, bo on zbierał takie kolekty, my byliśmy przyznaczeni do tego kiedyś w starym przebudzeniu ruchu wiary, my nie lubiliśmy tak, żeby ludzi naciskać, a on zbierał kolektę na chwałę, zbierał kolektę na służby, zbierał kolektę, żeby siać z niewierzących, wiesz, i my to wszystko dawaliśmy, ale ja później myślałam sobie, i te wszystkie kolekty on zabrał, nic my z tego nie mieliśmy, ale kto za to oberwał? No my, nie? No więc my byliśmy tacy, wiesz, czuliśmy się tak dziwnie w tym wszystkim i wiesz, ja po prostu ostatnio rozmawiałam z tatą i zdałam sobie z tego sprawę. Ja to mówię przed wami jako taką moją pokutę przed wami, wiecie, żebyście rozumieli, że my rozmawialiśmy, wiesz, z moją koleżanką, przyjaciółką, wiesz, i ja, jak pomyśleliśmy o tym człowieku, to pierwsze, co nam przyszło, to to, że Boże, jakie my byliśmy z nim zgorszone, nie? I z pozostałymi liderami perspektywy podobnie, jakie my byliśmy zgorszone tym wszystkim. Ja tak przyszłam do taty i nagle sobie zdałam sprawę, co ja robię. Przecież nie dość, że tato zapłacił tą konferencję, nie dość, że dzięki temu my naprawdę żeliśmy później na o wiele większej sali, większą konferencję, bo niewierzący człowiek, czyli my zżeliśmy te jego ofiary, tak, gdzie on powiedział, że niewierzący będą na Boże cuda dawać. I ten niewierzący człowiek zaoferował nam zmniejszenie ceny o 60 tysięcy. Nie? I myśmy weszli dlatego z Toddem White'em na następną konferencję, tak? Ale co my pamiętamy w naszym sercu? Że ten osioł był nieociosany, że ten osioł przyjechał z jakąś łatką, tak? I coś tam wydziewiał, więc ja mówię do was, że ja staję przed Bogiem, przed wami i pokutuję za moje osądzenie tego człowieka, tak? I powiem wam, że ja po prostu zobaczyłam, że my nie możemy po prostu kłaść takich osądów na człowieku. My musimy to zostawić, tak? Dlatego, że tak naprawdę każdego poczego człowieka w tym momencie możemy się czepić, tak? Ja po prostu nie mogłam słuchać, jak mojego przyjaciela osądzali, którego znam od lat. Ja wiem, jaki on jest po prostu, łajza straszna i w ogóle. Ale po prostu po co oni go osądzają po prostu? Jak po prostu taki naprawdę, takie dzieła Boże po prostu robi. Jak już nie wiesz, co masz zrobić z takim człowiekiem, którego masz osądzić, przeszkadza ci, tak? Ja wiem, bo ja jestem z tych przeszkadzających, bo jestem ostra, tak? Więc jak już nie wiesz, to sobie pomyśl, że każdy golum ma jakąś rolę od Boga do spełnienia, wiesz? I po prostu daruj temu człowiekowi i bądź wolny, po prostu bądź wolny od osądu. Nie koncentruj się na tym, na czym po prostu Bóg nie chce, żebyś się w tym objawieniu koncentrował. To diabeł ci opowiada wady różnych ludzi, abyś więcej do nich nie wracał. Mi się tego nie chce słuchać. Ostatnim razem po prostu rozmawiałam o takim człowieku, który tyle objawienia dał do mojego życia. Nazywa się Robert Eck. Tak? On po prostu był takim pastorem, idącym tak do przodu. Obecnie zostawił żonę z jakąś kochanką, nie? I wiesz, ja po prostu, a ja pamiętam jego objawienie do tej pory, że jak jedziesz, o tym, jak pojechał w góry i jak po prostu wbijał paliki, palików, śledzi. Namiotów i śledzi, bo stwierdził, a jest ładna pogoda, nic nie zapowiadałem, że będzie zła i po prostu poszli spać z 5 takimi maluchami, nie, z niewbitymi palikami. W nocy rozpętała się burza. Wszystkie materace pływali, wszystko było mokre i co on robił całą noc? Brał i okopywał te namioty, bo wtedy się okopywało namioty, teraz to musicie ze Zbyszka się zapytać, co się robi, bo może się taki, wiesz, okopuje się dalej, bo myślałam, że może już wymyśli coś innego i naciska się takie coś i taka łup robi się i dookoła się dziura robi. W każdym bądź razie on po prostu całą noc okopywał te namioty, prawie że przeklinając Pana Boga, że po prostu jak on mógł tak zrobić. I Duch Święty tylko tak cicho się odezwał, że namioty się w czasie pokoju okopuje się namioty. Nie, i on, i zatkało go już cały mokry, okopał wszystko, położył się mokry spać i rano powiedział tylko, Boże, ja Cię przepraszam za to, że po prostu nie słucham Ciebie wtedy, kiedy mam Ciebie słuchać. I to jest słowo, które całe życie mnie zmieniało. Jak ja wiedziałam, że jestem w bitwie, jestem zmęczona, to pomyślałam sobie, co ja robiłam w momencie pokoju. To był taki mój język z Duchem Świętym. Ja jestem do tej pory wdzięczna Panu Bogu za tego człowieka, który upadł. Ja jestem wdzięczna Panu Bogu za tego człowieka, który upadł. On wniósł bardzo dużo do mojego życia. Ja nie wiem i nie rozumiem, dlaczego się stało tak, jak się stało. Ale to nie moja rola, żeby to rozumieć. Moją rolą jest błogosławić. Moją rolą jest błogosławić. Moją rolą jest błogosławić. Nie wiem, dlaczego to mówię, ale wiem, że jeszcze to miałam powiedzieć do waszego życia. Dlatego, że po prostu Bóg wybiera różnych ludzi. Ich drogi są różne. Może wychodzą z drogi objawienia. Może coś się nie tak dzieje w ich życiu i dlatego kończą tak, jak kończą, tak? I bardzo ważne jest to, co Pismo Święte mówi o tym, żebyśmy patrzyli, jak kończymy, tak? Ale jest dużo ludzi, którzy naprawdę nieśli Boże przebudzenie. Czytajcie Bożych Generałów, zobaczycie. Czy my naprawdę mamy ich rozliczać z ich upadków? Dlatego, jeśli Bóg sam tego nie zrobił. Layardon napisał tą książkę tylko dlatego, żeby nam pokazać po prostu, jak ludzie kończą i co się dzieje, kiedy wychodzą z rzeki Bożego objawienia, kiedy wychodzą właśnie z takiej Bożej obecności, tak, i myślą, że teraz oni mogą dużo sami coś zrobić, tak, ale on nie napisał i napisał tą książkę, po tym sam upadł. Tak, my czasami też dostajemy takie objawienie i nie myślimy, że Bóg mówi najpierw do nas, że Bóg mówi do naszego serca, tak? I później, czyli Bóg czasami każe nam napisać całą książkę, żeby nas zatrzymać w jakimś miejscu, tak? A my, jak głupcy, zaczynamy osądzać innych. Także pamiętaj, że w rzece Bożego objawienia nie ma miejsca na osądy innych. Oczywiście możemy się kłócić o słowa, rozsądzanie, osądzanie, możemy mówić różne rzeczy, ale ty się ze mną nie kłóć, ty zapytaj Ducha Świętego.